Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Przed nami nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Co czeka Polskę pod rządami sejmowej większości? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Nasi goście w studiu Radia Maryja. Bardzo serdecznie witam pana premiera Jacka Sasina, posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego wiceprezesa Rady Ministrów i ministra aktywów państwowych. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pan minister Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister aktywów państwowych. Witam serdecznie, panie pośle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Co czeka Polskę pod rządami sejmowej większości? Czynimy słowo wprowadzenia do tematu naszego spotkania. Panie premierze, bardzo proszę.
No, czekają na pewno nas w najbliższym czasie ciężkie czasy i to w wielu obszarach, bo już te ostatnie, no nieco więcej niż 3 tygodnie, bo tyle trwa rząd Donalda Tuska, pokazał, że będzie to okres niespokoju, nie dbałości o sprawy Polski, ale będzie to czas takiego gwałtownego, bezprawnego przejmowania Polski. To, co ta rządząca większość pokazała w przypadku przejęcia mediów publicznych, pokazało, że nadszedł czas bezprawia, czas nieliczenia się z ustawami, z konstytucją. Liczy się skuteczność, można powiedzieć. Liczy się skuteczność przejmowaniu państwa i niezależnych instytucji. I wielu może z nas myśli, no cóż takiego, no przecież to tylko jakaś telewizja, ale sprawa jest znacznie głębsza, bo chodzi o to, aby we własnym ręku, w ręku większości parlamentarnej zgromadzić monopol informacyjny, żeby Polacy nie mogli dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda rzeczywistość pod rządami Donalda Tuska, żeby Polacy nie dowiedzieli się o różnego rodzaju złych działaniach, które są podejmowane nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim to, co dzieje się poza Polską, w Brukseli, w Berlinie, a co dotyczy Polski. Chociażby kwestia paktu migracyjnego, kwestia napływu nielegalnych emigrantów do Polski, co grozi nam i każdemu z nas, każdemu Polakowi pod wieloma względami, ale przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa. Kwestia przyjęcia nowych rozwiązań dotyczących organizacji Unii Europejskiej, czyli budowy europejskiego superpaństwa, czyli doprowadzenia do tego, że Polska utraci swoją suwerenność, że najważniejsze decyzje dotyczące Polski i Polaków będą zapadały w Berlinie i w Brukseli, a nie w Warszawie, że nie będziemy mogli decydować o własnym losie. No i wreszcie te kwestie, których należy spodziewać się po tym rządzie również tutaj w naszym kraju, czyli odejście od wielkich programów społecznych, bo już dzisiaj słyszymy o tym, że 13 i 14 emerytura powinny być zlikwidowane, a myślę, że tych działań zmierzających do tego, żeby zniweczyć dorobek rządów Prawa i Sprawiedliwości, będzie znacznie więcej. W kwestie przebudowy światopoglądowej naszego państwa, odejście od tych zasad moralnych, które dzisiaj są fundamentem naszego społeczeństwa. Przecież kwestia chociażby dopuszczalności aborcji, czy tak zwanej aborcji na życzenie, czy kwestie związków homoseksualnych, które dzisiaj kryją się pod, można powiedzieć, taką niewinną nazwą związków partnerskich, ale przecież tak naprawdę wszyscy rozumiemy, o co chodzi. Związki partnerskie, a za chwilę małżeństwa homoseksualne, za chwilę prawo adopcji przez te małżeństwa dzieci, czyli ta droga, którą już przeszły w większości społeczeństwa zachodniej Europy. To dzisiaj chcą nam zafundować rządzący, a jednocześnie nie chcą, żebyśmy się zorientowali, żebyśmy wiedzieli, żeby polskie społeczeństwo miało świadomość, dokąd zmierza polityka tego rządu, i po to potrzebne jest przejęcie mediów publicznych wszelkimi metodami. Bez oglądania się na prawo, bez oglądania się na procedury, bez oglądania się na instytucje, niezależne instytucje takie jak Rada Mediów Narodowych, które mają strzec niezależności tych mediów. Te ten najbliższy okres to będzie na pewno okres walki i z opozycją parlamentarną, czyli z Prawem i Sprawiedliwością, i to znowu metodami, które w żadnym wypadku nie dadzą się w demokratycznym państwie usprawiedliwić. No, sprawa wygaszenia mandatów poselskich i skazania na bezwzględne więzienie ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika to jest taki przykład tych działań, które są w tej chwili podejmowane. Przykład działań bezprawnych, gdzie nie liczą się prerogatywy prezydenta, bo przecież obaj panowie zostali przez prezydenta ułaskawieni. Nie liczą się wyroki Sądu Najwyższego, bo przecież obaj w obu przypadkach Sąd Najwyższy stwierdził, że ich mandaty poselskie nie zostały wygaszone, czyli są dalej w dalszym ciągu posłami ze wszystkimi tego konsekwencjami, a jednocześnie marszałek Hołownia, który ignorując te wyroki, pozbawia ich możliwości głosowania w Sejmie.
I zapowiada, że jutro dopiero rozpocznie konsultacje w tej sprawie.
Że najpierw podejmuje decyzję, a potem dopiero chce się konsultować. Znowu można powiedzieć, ktoś z Państwa mógłby powiedzieć, no tak, ale to dotyczy dwóch polityków, jakie to ma przełożenie na każdego z nas, na każdego Polaka. To, szanowni Państwo, jeśli można wsadzić do więzienia ludzi, którzy w świetle prawa są ułaskawieni, którzy nie są skazani, jeśli można posłów pozbawić prawa wykonywania mandatów, które przecież uzyskali w wyniku wolnych wyborów, w wyniku woli wyborców, którzy ich wybrali, to proszę sobie wyobrazić, co można zrobić ze zwykłym obywatelem, z każdym Polakiem. Może się okazać, że każdy z nas może być poddany bezprawiu. Każdy, kto nie zgadza się z dzisiejszą władzą, kto kwestionuje jej politykę, kto nie chce chociażby wprowadzenia w Polsce tych rozwiązań, których nie akceptuje, jak chociażby te kwestie światopoglądowe, o których mówiłem przed chwilą. Każdy, kto nie zgadza się z dzisiejszym rządem, może przestać czuć się bezpieczny w tej chwili. Może się okazać, że prawo w jego wypadku nie działa, że jak politycy rządzącej większości dzisiaj mówią, że uznają sąd, albo go uznają, albo go nie uznają, w zależności od tego, jaki wyrok został wydany. Albo uznają wyrok, albo nie uznają. To powoduje, że Polska przestaje być państwem prawa, zaczyna być państwem anarchii. To są rzeczywiście te wielkie zagrożenia, które dzisiaj przed nami stoją. Ich jest oczywiście znacznie więcej. Walka z Kościołem, praktyczne wprowadzenie w życie zapowiedzi opiłowywania katolików, to o czym mówił dzisiejszy minister sportu, członek rządu Donalda Tuska, Sławomir Nitras. To jest kwestia również zapowiedzi walki z niezależnymi instytucjami, zarówno państwowymi, takimi jak Trybunał Konstytucyjny, Narodowy Bank Polski, bezprawna próba przejmowania tych instytucji, to są zapowiedzi, ale również zapowiedzi walki z niezależnymi organizacjami społecznymi, no, chociażby takimi jak Radio Maryja, Telewizja Trwam, mediami społecznymi, inicjatywami, które nie są kontrolowane przez tą władzę, takimi jak chociażby właśnie dzieła ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, ale również wiele, wiele innych środowisk, które działają poza kontrolą tego rządu. No, jesteśmy dzisiaj rzeczywiście na bardzo niebezpiecznej drodze. Polska 3 tygodnie temu, czy niemal miesiąc temu, weszła na bardzo niebezpieczną drogę po 13 grudnia ubiegłego roku. Na drogę odrzucenia demokracji, odrzucenia prawa, przejmowania państwa przez dzisiejszy rząd bez żadnych ogródek i na skalę całkowicie niespotykaną, bezprecedensowo można powiedzieć, w tej najnowszej historii Polski i na drogę zakwestionowania porządku prawnego i bezpieczeństwa obywateli, bo dzisiaj rzeczywiście, no jeśli w Polsce nie obowiązuje prawo, nie obowiązuje konstytucja, gdzie politycy sami decydują, który sąd może orzekać, a który nie może, które wyroki są ważne, a które są nieważne, to wszyscy rzeczywiście powinniśmy się tego obawiać i powinniśmy przeciwko temu protestować i dlatego tak ważne jest, aby ten sprzeciw, który zainicjowało Prawo i Sprawiedliwość w postaci manifestacji pod Sejmem w najbliższy czwartek, 11 stycznia o godzinie 16, żeby ten protest pokazał, że Polacy się na takie działania nie godzą, że to jest niezwykle ważne, żebyśmy jak najliczniej się pod Sejmem zebrali i zaprotestowali, bo dopóki jeszcze jest to możliwe, bo być może za chwilę będzie również próba zakwestionowania prawa do zgromadzeń, a na pewno będzie zakwestionowane już prawo do wolności słowa, bo w przejęcie mediów publicznych i atak na te media, które jeszcze dzisiaj są poza kontrolą władzy, wskazują na to, że o tą wolność słowa trzeba będzie bardzo mocno walczyć.
Pan minister Andrzej Śliwka, bardzo proszę, panie ministrze.
Ja może zacznę od tego apelu, o którym mówił pan premier Jacek Sasin. Zapraszamy wszystkich Polaków, którzy widzą, co się dzieje i też nie zgadzają się z tymi działaniami podjętymi przez rząd 13 grudnia, rząd koalicji 13 grudnia. Zapraszamy wszystkich w najbliższy czwartek, to jest 11 stycznia o godzinie 16 przed polski Sejm. Chcemy właśnie w ramach protestu wolnych Polaków sprzeciwić się temu, co się dzieje w Polsce i w ostatnich 3 tygodniach miało miejsce, w ostatnim miesiącu miało miejsce, a to były działania bez precedensu. Zaczęło się od projektu ustawy przygotowanej przez lobbystów, tak można to powiedzieć, która miała na celu doprowadzić do tego, że przepisy dotyczące budowy farm wiatrowych na lądzie zostały całkowicie zliberalizowane. Dowiedzieliśmy się, że ustawa została napisana nie przez parlamentarzystów, tylko przez właśnie osoby żywo zainteresowane tym tematem. To jest bez precedensu sytuacja w polskim parlamencie. No, afera na skalę afery Rywina, która wymaga wyjaśnienia, a politycy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 nie chcieli debaty na ten temat, uciekali od tej debaty. Warto o tym mówić, ponieważ to pokazuje, jak będzie wyglądał ten parlament. Kolejne działania, które zostały podjęte przez koalicję 13 grudnia, były skokiem na media publiczne, zamachem na media publiczne i właśnie były wykonane w tym celu, żeby takie informacje, takie afery jak Lex Wiatrak nie były w przestrzeni publicznej, żeby Polacy nie mogli się o tych rzeczach dowiedzieć. Tak samo, żeby nie mogli się dowiedzieć o tym, że rząd Donalda Tuska zgadza się na tą szkodliwą dla Polski politykę migracyjną przyjęcia nielegalnych migrantów do Polski, a w sytuacji, kiedy byśmy tych migrantów nie przyjęli, mielibyśmy płacić wysokie stawki, wysokie wynagrodzenie, wysokie stawki dla Unii Europejskiej za nieprzyjęcie tych nielegalnych migrantów. No i ten zamach na media, który ma miejsce w sposób całkowicie bezprawny, niezgodny z prawem, zaczął się od uchwały Sejmu, która jest, każdy to doskonale wie, jest tylko wyrazem pewnej intencji. Minister Sienkiewicz, pułkownik Sienkiewicz, bez poszanowania przepisów prawa podjął działania sprzeczne z ustawą o radiofonii i telewizji, z ustawą o Radzie Mediów Narodowych. W kontrze do statutów tych spółek powołał dublerów, neoprezesów, neoczłonków rad nadzorczych, ale zorientował się, że te działania są bezprawne. Zresztą taką ciekawą rzeczą jest to, że jeden z dziennikarzy ujawnił, że w tym całym procesie związanym z zamachem na media publiczne uczestniczyli ludzie związani z nie tylko z Platformą Obywatelską, bo została opublikowana taka grupa wejście, tak się brzmiało, chodziło o wejście do mediów publicznych, gdzie byli również przedstawiciele świata prawniczego, którzy mieli doradzać, jak to zrobić w sposób niezgodny z prawem, bo doradzali, trzeba to powiedzieć jasno, bardzo źle doradzili pułkownikowi Sienkiewiczowi. No i pułkownik Sienkiewicz, który zauważył, że te działania, które zostały przez niego podjęte, jeżeli chodzi o powoływanie i odwoływanie członków organów korporacyjnych, że nie ma do tego prawa, podjął decyzję o likwidacji spółek medialnych, też w sposób bezprawny. Wiemy o tym doskonale, jest ustawa o radiofonii i telewizji, która wyłącza zdolność likwidacyjną tych podmiotów. Mamy do czynienia z działaniem całkowicie bezprawnym, a żeby było jeszcze bardziej kuriozalnie, to autorytet drugiej strony, czyli Platformy Obywatelskiej, Lewicy, czyli tej całej koalicji 13 grudnia, pan Adam Bodnar, który został ministrem sprawiedliwości, teraz mówi o tym, że oni teraz szukają podstawy prawnej do tych działań. To pokazuje olbrzymi przejaw hipokryzji z ich strony, takiej buty i arogancji, że są w stanie zrobić każde łajdactwo, a później będą szukali dotrzymali przepisów prawa, które będą sankcjonowały te działania, to ja mam złą informację dla pana Bodnara, dla pana pułkownika Sienkiewicza, dla wszystkich polityków Platformy Obywatelskiej, ale nie tylko, również PSL-u, Polski 2050, Lewicy. Działania, w których uczestniczycie, są działaniami bezprawnymi, niezgodnymi z prawem. Za takie działania ponosi się odpowiedzialność karną. To warto o tym powiedzieć. I myślę, że marszałek Hołownia, który w ostatnim czasie podjął kolejne działania związane z, bezprawne działania związane z wygaszeniem mandatów pana posła Wąsika i pana ministra Kamińskiego, bo co prawda wygaszenie mandatów było pewną czynnością związaną z podjęciem przez marszałka Hołownię informacji o wyroku Sądu Okręgowego, tylko że bez jakiegokolwiek poszanowania tego, co zgodnie z przepisami prawa uczynił pan prezydent Andrzej Duda w 2015 roku, czyli ułaskawienia pana ministra Kamińskiego, ministra Wąsika, którzy, nie boję się tego powiedzieć, zostali w ramach wyroku politycznego skazani przez sędziego Łączewskiego, który, jak później się okazało, był osobą bardzo zaangażowaną politycznie i całkowicie stronniczą po stronie koalicji 13 grudnia, więc te działania, które zostały podjęte przez pana prezydenta Dudę, były działaniami zgodnymi z prawem. Pan prezydent był w prawie, jak to mówią prawnicy, więc dziwię się, że pan marszałek Hołownia tak ochoczo podjął te działania i dziwię się, że pan minister Cichocki, który był za czasów Tuska koordynatorem do spraw służb specjalnych, szefem MSW, a teraz jest szefem Kancelarii Sejmu, taką prawą ręką Szymona Hołowni. To też pokazuje, że Hołownia i Tusk to jest ta sama, oni się otaczają tymi samymi ludźmi. No i pan minister Cichocki postanowił wygasić legitymację i dostęp do parlamentu właśnie ministrowi Kamińskiemu i ministrowi Wąsikowi, czyli de facto uniemożliwić im wykonywanie swojego mandatu, co myślę, że pan minister Cichocki wykazał się dużą zuchwałością, ale to też minister Cichocki musi sobie zdawać sprawę z tego, że działanie, które podjął, czyli uniemożliwienie wykonywania mandatu posła posłom Wąsikowi i Kamińskiemu, jest działaniem sprzecznym z prawem i może dla polityków Platformy Obywatelskiej Polski 2050 on się wykazał odwagą, ale myślę, że tu bardziej było pomylenie odwagi z odważnikiem i te działania, które zostaną przez pana ministra Cichockiego podjęte, czy zostały już podjęte, czy w przyszłości zostaną podjęte, również będą ocenione z perspektywy prawnokarnej. Ważne, ojcze redaktorze, szanowni państwo, jest to, że widać taką też mobilizację ze strony obywateli. Ja sam dostaję bardzo wiele informacji, wiele wiadomości od mieszkańców mojego regionu. Ja też zachęcam serdecznie wszystkich chętnych, którzy chcą się wybrać 11 stycznia o godzinie 16, na godzinę 16 na protest przed polskim Sejmem, do kontaktu z moim biurem poselskim w Elblągu, czy też bezpośrednio do mnie poprzez komunikatory, przez moje social media. Zachęcam serdecznie do tego. Bądźmy razem, pokażmy, że jesteśmy za praworządnym państwem. Przypomnijmy to, co robią politycy Platformy Obywatelskiej. To, co mówili w kampanii wyborczej. W kampanii wyborczej obiecywali góry złota, mówili o dobrowolnym ZUS-ie, a się okazuje, że składka idzie w górę od przyszłego roku o ponad 200 zł. Obiecywali podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy. Już teraz wycofują się rakiem z tej propozycji. Mówili o tym, że wprowadzą babciowe, mówili o tym, że będą podejmowali działania mające na celu umożliwienie pozyskiwania łatwiejszych środków dla osób, kredytów dla osób, które chcą dokonać zakupu mieszkań, a co mamy? Mamy do czynienia z wycofywaniem się z wakacji kredytowych, wycofywaniem projektu kredyt 2%, który został przygotowany i zrealizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. I to, co pan premier Jacek Sasin mówił, przygotowywanie się ze strony polityków Platformy Obywatelskiej na czele z Donaldem Tuskiem do takiego wycofywania się z programów społecznych, z tego dobrodziejstwa rządów Prawa i Sprawiedliwości. Z 13, 14 emerytury mamy już wypowiedzi Ryszarda Petru, który został wypuszczony, żeby o tym mówić. Zaraz będziemy słyszeli o złej sytuacji finansów publicznych, co też jest nieprawdą, bo warto o tym także powiedzieć, ojcze redaktorze, sprostować te informacje. Polska gospodarka zostawiona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości po 8 latach jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie, jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej, z najniższym bezrobociem w historii Polski, ale także z tym, że zaczęliśmy dbać o Polskę tak komplementarnie, całościowo. Skupiliśmy się na także mniejszych miejscowościach. Ja pochodzę z ziemi elbląskiej i widzę to, jakie olbrzymie wsparcie trafiło do powiatu elbląskiego, ale także do sąsiadującego powiatu ostródzkiego czy braniewskiego, lidzbarskiego. To są miliony złotych, które trafiły na inwestycje, które umożliwiają, że zwiększa się standard życia, jakość życia, a już dziś wiemy, widzimy, że te działania, które zostały podjęte przez Donalda Tuska, no, są działaniami, które mają znowu skoncentrować wsparcie do dużych miejscowości, do wielkich tych aglomeracji, takich jak Warszawa, Gdańsk. I my nie mamy nic przeciwko temu, żeby również te miasto otrzymywało wsparcie, tylko żeby to się odbywało w takich samych zasadach, jak to robił rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli niezależnie od tego, kto na kogo gdzie głosuje, i z taką zasadą, główną zasadą, że zależy nam na tym, żeby cała Polska się rozwijała w sposób zrównoważony. A dla Donalda Tuska to nie jest istotne. Dla Donalda Tuska istotne jest to, żeby on mógł wsiąść w samolot, polecieć do Berlina czy do Brukseli, stuknąć obcasami, powiedzieć ja wol i dalej wykonywać, dalej robić to, do czego zobowiązał się przed swoimi mocodawcami w Berlinie czy w Brukseli. Zobowiązał się, i to widzimy już gołym okiem, do tego, żeby przyjąć euro, co będzie zabójcze dla polskiej gospodarki, zabójcze dla konkurencyjności polskiej gospodarki, ale także zgodzić się na zmianę traktatów. Dziś już wiemy, widzieliśmy te propozycje, które padają z Parlamentu Europejskiego. Jest to zrzeczenie się suwerenności przez Polskę, przeniesienie najważniejszych kompetencji, które są w tym momencie po stronie rządu. Możemy powiedzieć wprost, jeżeli ta propozycja Parlamentu Europejskiego zostanie przegłosowana, jeżeli nie będzie stanowczego sprzeciwu i weta, to trzeba powiedzieć weta polskiego rządu, to będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której polski rząd będzie wydmuszką, że decyzje w Polsce, kluczowe decyzje dla naszego bezpieczeństwa, również bezpieczeństwa militarnego, będą podejmowane w Brukseli. Jest tam jeden taki pasus dotyczący zmiany traktatu, że wspólna polityka obronna i zakupy mają być realizowane przez za zgodą państw członkowskich, czyli nie będzie to decyzja rządu polskiego, tylko to będzie decyzja Niemiec czy Francji, i warto o tym mówić, ponieważ jesteśmy na etapie wielkich inwestycji, wzmacniania polskiej armii. Ja jestem z województwa warmińsko-mazurskiego, pan premier Jacek Sasin reprezentuje województwo podlaskie i wielokrotnie słyszeliśmy na rozmowach, czy w kampanii wyborczej, czy już po kampanii wyborczej, jak ważne jest, żeby jednostki wojskowe, które zostały odtworzone czy zbudowane na nowo, były wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Już dziś słyszymy Tuska, który mówi o tym, że przejrzy kontrakty koreańskie. Słyszymy o tym, że jest planowane zmniejszenie wydatków na zbrojenia. No to są bardzo niebezpieczne sygnały. Patrząc na to całościowo, jeszcze dodając to, o czym mówił pan premier Sasin, tą ideologiczną fiksację ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, Lewicy, widzimy taki obraz wielkiej niepewności, ale także tego, że w Polsce naprawdę zaczyna się bardzo źle dziać. Bardzo źle dziać, i przeciwko temu trzeba protestować. Przeciwko temu będziemy protestowali, bo po to właśnie Polacy w wyborach wybrali Prawo i Sprawiedliwość. 7,5 miliona Polaków zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Ja jestem pierwszy raz w Radiu Maryja po wyborach. Też chciałbym serdecznie podziękować słuchaczom Radia Maryja, rodzinie Radia Maryja, też mieszkańcom mojego okręgu, regionu, którzy na mnie oddali głos. To jest wyraz wielkiego zaufania dla nas wszystkich, i mogę to powiedzieć, że nie zawiedziemy. Będziemy będziemy opozycją merytoryczną, będziemy opozycją propaństwową i każde te bezeceństwa i nieprawidłowości, działania niezgodne z konstytucją, niepraworządne, będziemy wytykali Platformie Obywatelskiej i będziemy stali na straży polskiego interesu narodowego, bo po to państwo zagłosowaliście na Prawo i Sprawiedliwość, ale także my jako polscy patrioci będziemy właśnie jakby w sercu mamy Polskę. Widać to doskonale, że Platforma Obywatelska w ramach kampanii użyła takiego elementu w swojej kampanii jak serce biało-czerwone. Dziś widzimy doskonale, że prawdziwy Donald Tusk to był ten Donald Tusk, który straszył Polaków, straszył Polskę płatnościami za nielegalnych migrantów, który mówił o tym, który atakował Polki i Polaków, polskie rodziny, a nie ten, który miał biało-czerwone serce wklejone do swojej klapy.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Panie premierze, rzeczywiście z niepokojem patrzymy na to wszystko, co się dzieje w Polsce po 13 grudnia, kiedy ster władzy objęła koalicja 8 gwiazdek albo koalicja 13 grudnia. Patrzymy także z niepokojem na sytuację dotyczącą tego wszystkiego, co stać się może w spółkach Skarbu Państwa. Pan Budka zastąpił pana, panie premierze, na stanowiska szefa aktywów państwowych, a zatem pytanie dotyczące tego wszystkiego, co stać się może, jakie scenariusze mogą być realizowane, jeżeli chodzi o przyszłość spółek Skarbu Państwa, również i tych strategicznych, dotyczących bezpieczeństwa chociażby energetycznego naszej ojczyzny, ale rodzi się także pytanie dotyczące tych rozpoczętych inwestycji, ważnych inwestycji, które miały być swoistego rodzaju kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. Myślę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, o porcie kontenerowym w Świnoujściu, o budowie elektrowni atomowej.
To rzeczywiście ważne kwestie, które ojciec poruszył, bo spółki Skarbu Państwa to przede wszystkim firmy, które dbają o bezpieczeństwo wszystkich Polaków. Wielokrotnie w ciągu tych ostatnich 8 lat, a szczególnie 4 lat, które były latami następujących po sobie kryzysów, to dzięki spółkom Skarbu Państwa udało się ochronić Polaków przed skutkami tych kryzysów. Tak było w czasie pandemii koronawirusa, ale tak było przede wszystkim w trakcie kryzysu energetycznego, tego kryzysu, który rozpoczął się jeszcze przed wojną na Ukrainie, a który wojna na Ukrainie, można powiedzieć, spotęgowała dzięki temu, że spółki Skarbu Państwa partycypowały w kosztach. Udało się chociażby zamrozić ceny prądu, ceny gazu na takim poziomie, można powiedzieć, przedwojennym, czyli na takim znacznie niższym poziomie niż te ceny rynkowe. Udało się trzymać w ryzach ceny paliw. Udało się dostarczyć Polakom węgiel poprzedniej zimy, kiedy embargo na węgiel rosyjski groziło, że w polskich domach będzie zimno. To dzięki właśnie tym instrumentom, jakim są spółki Skarbu Państwa, to się udało robić. Dzisiaj staje pytanie, czy polskie państwo, polskie społeczeństwo, Polacy będą mogli te instrumenty liczyć również w przyszłości. Niestety zapowiedzi ze strony rządzących dotyczące prywatyzacji największych polskich firm każą zadać to pytanie jako rzeczywiście pytanie poważne. Jeszcze przed wyborami wielu polityków Platformy Obywatelskiej, w tym również pan minister Budka, dzisiaj minister, wówczas poseł czy szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, mówił chociażby o tym, że trzeba podzielić i sprzedać Orlen, największą polską firmę, która jest głównym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego, ale też jest firmą, która ma największe zdolności inwestycyjne, jeśli chodzi o polską energetykę, o polski przemysł chemiczny, kluczowe zupełnie w obszary gospodarki. O tym mówili również eksperci Platformy Obywatelskiej, jak chociażby profesor Grabowski, który zapowiadał właściwie powszechną prywatyzację, nie tylko firm, ale również dróg, mostów, autostrad, wiaduktów, no właściwie portów, wyprzedaż wszystkiego, co jeszcze zostało w polskich rękach. Niezwykle groźny plan. Plan, który de facto spowodowałby, że Polacy byliby gośćmi w własnym domu, że tak naprawdę wszystkie najważniejsze punkty w Polsce byłyby w obcych rękach, a my byśmy byli trzymani za gardło. Tak naprawdę Polska byłaby tylko, tak jak to zresztą było jeszcze nie tak dawno temu, tylko rynkiem zbytu dla wielkich zagranicznych koncernów, a Polacy tanią siłą roboczą w tych koncernach tutaj na miejscu albo za granicą. tutaj musimy rzeczywiście o to bardzo ostro walczyć, żeby ten scenariusz nie został zrealizowany. Za nami jest ponad 10 milionów głosów oddanych w referendum, bo przypomnę, że jedno z pytań dotyczyło właśnie kwestii wyprzedaży majątku narodowego i tutaj no, grubo ponad 10 milionów osób odpowiedziało nie. Nie zgadza się na wyprzedaż tego majątku, więc czujemy tutaj siłę, czujemy poparcie Polaków w tej sprawie i będziemy tego pilnować. A sygnały, pierwsze sygnały są już bardzo niepokojące. Otóż opublikowana już przez pana ministra Budkę nowa lista strategicznych przedsiębiorstw, czyli takich przedsiębiorstw, gdzie ten proces prywatyzacji, sprzedaży jest obwarowany bardzo licznymi warunkami, jest trudny, a właściwie prawie, że niemożliwy, już okazała się niekompletna, już z tej listy wypadła. Kluczowe przedsiębiorstwo PGE Energetyka Kolejowa, dawniej PKP Energetyka, czyli spółka, która decyduje o bezpieczeństwie ruchu na kolei, o całym energetycznej stronie ruchu kolejowego w Polsce, linii kolejowych w Polsce. Spółka, która została już raz sprzedana przez rząd Ewy Kopacz tuż na, przed końcem rządów Platformy Obywatelskiej. Wtedy również ostro protestowaliśmy. Niestety do tej sprzedaży doszło i potrzeba było ponad 7 lat, prawie 7 lat, a czy około 7 lat, żeby udało się tą spółkę odkupić do domenu Skarbu Państwa. Dzisiaj z niepokojem odczytujemy brak tej spółki na tej liście, o której powiedziałem, bo to może zapowiadać, że oni znowu chcą PKP Energetykę sprzedać, że wracają do tej starej polityki wyprzedaży kluczowych spółek Skarbu Państwa i to jest dla nas niezwykle niebezpieczne. I wreszcie druga strona, no to jest to, co było zapowiadane, ale w tym takim dobrym znaczeniu było zapowiadane odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa, fachowcy, którzy mieli tymi spółkami zarządzać. Otóż już możemy zobaczyć, jak ci fachowcy wyglądają, jak wyglądają te konkursy, jak wyglądają te zmiany kadrowe. Jeśli z gazet dowiadujemy się, że kandydatką Donalda Tuska na szefową Orlenu, tej największej polskiej firmy, perły w koronie, można powiedzieć, polskiej gospodarki, jest pani Elżbieta Bieńkowska, była minister, wicepremier, była komisarz w Unii Europejskiej, fatalna komisarz, fatalnie oceniana w tej roli, no to pytam się, gdzie jest ten konkurs? Gdzie jest ten konkurs, gdzie są te komisje konkursowe, gdzie ci fachowcy? No chyba, że tą komisją konkursową jednoosobową jest Donald Tusk, który te konkursy przeprowadza w swojej głowie i po prostu decyduje, kto ma te najważniejsze stanowiska w polskiej gospodarce, w polskiej państwowej sektorze gospodarczym obejmować. To samo dotyczy rad nadzorczych, działacze Platformy Obywatelskiej zaczynają tam masowo trafiać na czele Rady do Spraw Spółek, czyli takiego organu, który ma w sposób obiektywny oceniać tych kandydatów. Donald Tusk postawił swojego bliskiego współpracownika, dzisiaj ministra w kancelarii premiera, a wcześniej posła i wiceministra w poprzednich rządach Platformy Obywatelskiej. Gdzie to odpolitycznienie, chciałoby się zapytać. Zapowiada to rzeczywiście wielkie patologie w tym obszarze, a dodatkowe niepokoje są związane również z tym, o czym ojciec powiedział przed chwilą, a co również można powiedzieć jest tą domeną właśnie spółek Skarbu Państwa, czyli te wielkie państwowe inwestycje, które miały dać nam wszystkim, Polakom, poczucie bezpieczeństwa w zmieniającym się świecie, bo przecież wielkie inwestycje w energetykę jądrową przede wszystkim, to bezpieczeństwo Polski, to bezpieczeństwo polskiej gospodarki i każdej polskiej rodziny, która chciałaby mieć dostęp do taniej i pewnej i bezpiecznej energii, a taką energią jest energetyka jądrowa. Tutaj również te zapowiedzi są niestety niepokojące. Donald Tusk już dał do zrozumienia, że będą jakieś próby manipulowania przy tych inwestycjach, chociażby poprzez zmianę lokalizacji energii jądrowej, elektrowni jądrowej, przepraszam, na Pomorzu, tej pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jest próba podważania również tej drugiej inwestycji realizowanej wespół z Koreańczykami. To wszystko może wskazywać na to, że tutaj będzie realizowana agenda niemiecka. Agenda niemiecka, która jest przeciwna rozwojowi energetyki jądrowej i że Tusk, chcąc tutaj uzyskać przychylność dla siebie, a być może również wysokie stanowiska europejskie dla siebie w przyszłości, będzie chciał się swoim mocodawcom w Berlinie przypodobać i od energetyki jądrowej odejść. A to rzeczywiście skazywałoby nas na brak energii, na potrzebę importu energii z zagranicy, a tym samym sposobem na to, że ta energia w Polsce będzie droga. Będzie niedostępna, będzie droga, będzie to skazywało nas wszystkich na niepewność, a polską gospodarkę na brak konkurencyjności. Czy będziemy tu przegrywać z gospodarką niemiecką w centralny port komunikacyjny? Znowu coś, co ma dać Polsce szanse rozwojowe, co ma ściągnąć do nas inwestycje, co ma ściągnąć do nas pieniądze, które dzisiaj poprzez opłaty za kargo są pozostawiane w lotniskach innych, przede wszystkim to lotnisko konkurencyjne w Berlinie. To znowu jest zapowiedź, że to jest jakaś gigantomania, że ta inwestycja może nie być realizowana. Są takie próby również przedstawienia tej inwestycji jako dla Polski nieważnej. I wreszcie, o czym również ojciec wspomniał, w port kontenerowy w Świnoujściu, czy szerzej rozbudowa portów. No, ta inwestycja w Świnoujściu również była oprotestowana przez Niemców jeszcze kilka miesięcy temu i nie mam dzisiaj żadnej wątpliwości, że będą Niemcy próbowali tę inwestycję zatrzymać. A przecież chodzi znowu o twardą gospodarkę, o twardą rywalizację. No i jeśli polskie porty nie będą w stanie tych towarów przyjąć, to one trafią do portów niemieckich. Tam zostaną pieniądze, tam zostaną opłaty. Do niemieckiego budżetu te pieniądze trafią, a nie do polskiego. Tu jest bardzo ostra gra. Każdy, kto wierzy w to, że Unia Europejska to jest takie stowarzyszenie dobrych wujków, którzy chcą pomagać jeden drugiemu, no to jest niestety bardzo naiwny. Tak nie jest. W Unii Europejskiej jest bardzo ostra rywalizacja, jest bardzo ostra gra o to, kto będzie w stanie lepiej realizować swoje gospodarcze interesy. Tak było wtedy za pierwszych rządów Donalda Tuska, kiedy była gra o stocznie, kiedy to rząd niemiecki dofinansował swoje stocznie, a rząd Donalda Tuska doprowadził do tego, że te stocznie upadły. Dzięki temu to Niemcy dzisiaj są w stanie budować statki, są w stanie na tym zarabiać, są w stanie dawać pracę niemieckim obywatelom, natomiast polskie stocznie niestety tej rywalizacji nie przetrwały. To rywalizacja o polski rynek lotniczy wtedy o mało nie doprowadziła do upadku polskich linii lotniczych LOT. To rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatniej chwili, można powiedzieć, uratował LOT, który Tusk chciał ogłosić jego upadłość albo chciał sprzedać. W tym, przypomnijmy, mówił również o tym, że ten LOT może być sprzedany właśnie jakimś zagranicznemu podmiotowi, który albo by go zlikwidował, albo przejął na własną korzyść. To są fakty, szanowni państwo. Dzisiaj jakby wchodzimy znowu w ten okres, kiedy mamy rząd, który no, nie będzie się kierował polskim interesem, bo ten los tych inwestycji, zapowiadany los tych inwestycji na to wskazuje, będzie patrzył na to, jaki jest interes innych, jak oddać ten polski interes w innym na rzecz innych i na rzecz korzyści innych, a przede wszystkim Niemiec, bo one tutaj chcą być hegemonem w naszej części Europy. To jest ogromne nasze zadanie, nasze jako parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, żeby patrzeć na ręce temu rządowi, żeby nie pozwolić tych złych praktyk, tych złych pomysłów, tych działań wprowadzić w życie. Ale to jest, szanowni państwo, również zadanie nas wszystkich, Polaków, którzy rozumieją o to, że o Polskę trzeba walczyć. Trzeba walczyć o polski interes, że to nie jest dzisiaj tak, że możemy siedzieć z założonymi rękami i patrzeć i czekać na to, co rząd zrobi. Każdy z nas musi walczyć w ten sposób, w jaki może, w jaki potrafi, w jakim jest stanie. To jest kwestia manifestowania, korzystania z tych praw, które daje nam jako obywatelom konstytucja, prawo zgromadzeń, wolności zgromadzeń. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy 11 wszyscy byli w Warszawie i pokazali, że Polacy się sprzeciwiają temu, co robi ten rząd, rząd Donalda Tuska. Ja się cieszę, że tak wielka mobilizacja jest w województwie podlaskim, tym województwie, które jest moim województwem, jest moim politycznym matecznikiem. Codziennie zgłaszają się nowi ludzie, którzy chcą jechać do Warszawy i nie mówię tylko tutaj o ludzi zaangażowanych politycznie, samorządowcach czy działaczach Prawa i Sprawiedliwości, ale bardzo wielu zwykłych ludzi zgłasza się do mojego biura poselskiego w Białymstoku, aby zapytać, jak można się dostać do Warszawy. Zachęcam wszystkich tych, którzy chcą do kontaktu z tym biurem, aby zgłosić swój udział. Będą autokary zorganizowane, będzie można tym autokarem do Warszawy przyjechać i zamanifestować. Ale szanowni państwo, będziemy mogli niedługo również zawalczyć kartę klatką wyborczą, bo już w kwietniu wybory samorządowe, a w czerwcu wybory do Europarlamentu. Zachęcam do tego, żeby się bardzo mocno mobilizować i pokazać w tych wyborach, że nie ma zgody na to, co ten rząd robi i co planuje zrobić. I że my, Polacy, nie będziemy wierni wobec tego i wszystkimi dostępnymi metodami będziemy walczyć. Musimy być razem, a wtedy zwyciężymy.
Bardzo dziękuję, panie premierze. Zapraszam także słuchaczy Radia Maryja do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszego spotkania, co czeka Polskę pod rządami sejmowej większości. Nasi goście to pan premier Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i minister aktywów państwowych oraz pan minister Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister aktywów państwowych. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Zanim podejmę pierwszy telefon, jeszcze jedno pytanie, zagadnienie, którego nie zdołaliśmy podjąć w pierwszej części i także w drugiej części naszego spotkania, to wysyp sejmowych komisji śledczych. Dwie sejmowe komisje śledcze już powołane, to sejmowa komisja do spraw wyborów kopertowych i tak zwanej afery wizowej, ale Donald Tusk i Platforma Obywatelska, cały obóz zapowiada tych komisji znacznie więcej. Można już dzisiaj ich naliczyć się 5 albo 6, czyli widzimy, że przed wyborami samorządowymi, wyborami do Europarlamentu będzie się serwować naszemu społeczeństwu swoistego rodzaju spektakl polityczny. Pan minister Śliwka i później pan premier Sasin. Bardzo proszę.
Ojcze redaktorze, szanowni państwo, ja decyzją polskiego parlamentu, polskiego sejmu jestem członkiem jednej z tych komisji dotyczącej zbadania kwestii związanej z wydawaniem wiz. Ja specjalnie nie mówię, że to jest komisja do spraw afery wizowej, bardziej bym powiedział, że to jest komisja śledcza do spraw kłamstwa wizowego. I tak samo myślę, że pozostałe komisje były zbudowane w oparciu o takie widzimisię polityków Platformy Obywatelskiej, że będą szukali jakichś nieprawidłowości w ramach rządów Prawa i Sprawiedliwości. My nie mamy nic do ukrycia. My jesteśmy w pełni transparentni. Głosowaliśmy za tymi komisjami śledczymi, bo wiemy o tym, że te komisje śledcze obnażą hipokryzję właśnie polityków Platformy Obywatelskiej. Ale może wpierw powiem, po co te komisje są. Te komisje są po to, żeby przykryć tą dysfunkcjonalność i niedotrzymanie słowa przez polityków Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który jest takim chronicznym kłamczuchem. Wszystko w kampanii wyborczej był w stanie obiecać. Dobrowolny ZUS, kwotę wolną do 60 tysięcy, podwyżki dla budżetówki, podwyżki dla nauczycieli, wsparcie dla wszystkich grup społecznych. A jak przychodzi co do czego? Jak przychodzi do realizowania tych obietnic, to niestety okazuje się, że nic nie jest w stanie zrealizować. I dlatego też, jeżeli nie ma chleba, to potrzeba igrzysk. I te komisje śledcze były tak zbudowane, żeby móc atakować Prawo i Sprawiedliwość, tylko że już dziś widzimy o tym, że te komisje śledcze i te propozycje, które kładą na stole politycy Platformy Obywatelskiej, to jest jeden wielki humbug. Jeżeli chodzi o komisję do spraw kłamstwa wizowego, to wiemy dziś doskonale, że te działania, które zostały podjęte przez służby, były działaniami skutecznymi i nie ma mowy o żadnych nieprawidłowościach na skalę 300 czy 400 tysięcy nieprawidłowo wydanych wiz, tylko mowa o jakichś 300 wizach, które zostały w sposób nieprawidłowy wydane i właściwe organy ścigania zareagowały w sposób odpowiedni. Ale myślę, że to w ramach prac komisji wyjaśnimy, ale też w ramach tych prac komisji ja będę miał nadzieję, że uda się wymyślić, kto wprowadził ten mechanizm. A ten mechanizm został wprowadzony za czasów Radosława Sikorskiego. Więc mam nadzieję, że Radosław Sikorski, twarz resetu z Rosją, osoba całkowicie skompromitowana, która nie powinna być przedstawicielem polskiego rządu, a już nie wspominając o tym, że nie powinna być ministrem spraw zagranicznych, nie będzie się uchylała, stanie przed komisją śledczą i odpowie na pytania śledczych z komisji. My oczywiście też widzimy, kogo zgłosiła druga strona do komisji śledczych. Przewodniczącym komisji do spraw kłamstwa wizowego został pan poseł Szczerba, który jest znany z tego, że biegał z materacami i chlebem przy granicy wspólnie z panem posłem Jońskim. To też jest ciekawe, że to są właśnie ci ludzie, którzy wpisywali się w propagandę rosyjską, biegając przy granicy polsko-białoruskiej, byli wykorzystywani później przez właśnie propagandę białoruską, propagandę rosyjską, jako ci, którzy potwierdzają, że dzieją się jakieś nieprawidłowości ze strony polskich pograniczników, strażników granicznych, żołnierzy Rzeczypospolitej względem osób, którzy są przy granicy. Oni nazywali to biednymi migrantami, którzy szukają lepszego życia. Pamiętamy Donalda Tuska, który mówił o tym, że ci biedni ludzie potrzebują pomocy. Panią Hartwig, która mówiła, wpuśćcie ich, później ich sprawdzimy, a my twardo i wyraźnie mówiliśmy, to jest zagrożenie, to jest jeden z elementów wojny hybrydowej wypowiedziane Polsce przez Łukaszenkę i Putina. Nie można doprowadzić do tego, że te osoby zostaną wpuszczone. No i gdyby nie twarda postawa Polski, gdyby nie twarda postawa polskiego rządu, mielibyśmy o wiele większy kłopot niż mamy teraz, bo cały czas ten problem związany z migracją jest. No, polityka rządu Donalda Tuska, jeżeli chodzi o kwestii migracji, no jest, przepraszam za ten zwrot, ale on chyba najlepiej to oddaje, taka czysto frajerska, bo zgadza się, mnie się zgadzała na to, co powie Niemca, ta doktryna, filozofia Herzlich Willkommen, o której mówiła Angela Merkel w 2013-14 roku, czyli zaproszenia wszystkich, którzy mieliby przyjść właśnie do Unii Europejskiej, a do Niemiec mieliby przyjść właśnie osoby, które miałyby pracować, no okazała się polityką całkowicie skompromitowaną. Olaf Scholz ją podtrzymuje, ale nie zmienia to faktu, że jest to błędna polityka i rząd Prawa i Sprawiedliwości się na to zgadzać nie będzie. A co do pozostałych komisji, no w sprawie Pegasusa już dziś widzimy, że to jest komisja śledcza, która ma zaatakować ściganie, ma zaatakować ludzi, którzy ścigali korupcję, ludzi, którzy walczyli z zorganizowaną przestępczością, osoby, które są zagrożeniem dla mafii, zagrożeniem dla grup przestępczych. Dziwię się, że aż tak otwarcie politycy Platformy będą atakowali takie osoby jak pan minister Zbigniew Ziobro, pan minister Kamiński, no ale to też pokazuje, że ta spuścizna Donalda Tuska jakby przeszła na tych jego podopiecznych, którzy w ramach tej swojej działalności również chcą zabłysnąć, ale myślę, że nie zabłysną tak podobnie jak w Komisji Śledczej do spraw wyjaśnienia wydatków, kwestii związanych z wyborami korespondencyjnymi. Wiemy o tym doskonale, mamy wypowiedzi tych osób, pana Budki, pani Kidawy Błońskiej, która mówiła, że wywaliła te wybory, pana Trzaskowskiego, który wspólnie dumnie z samorządowcami innych, prezydentami innych miast mówili, że oni wstrzymali te wybory. Pana Gowina, który był z dumą mówił, że zatrzymał te wybory, że one się nie odbyły w konstytucyjnym terminie. No to pokazuje olbrzymią hipokryzję, też taką butę i arogancję ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, ale krok po kroku, sukcesywnie będziemy to pokazywali na każdym posiedzeniu Komisji Śledczej. Już dziś widzimy, że podczas pierwszych posiedzeń Komisji do spraw wyborów korespondencyjnych pan profesor Przemysław Czarnek chciał na świadków powoływać i pana Trzaskowskiego, i panią Kidawę Błońską, i pana Grodzkiego. No zgodzili się tylko na pana Grodzkiego, a na panią Kidawę Błońską się nie zgodzili. No ciekawe, dlaczego się nie zgodzili na Kidawę Błońską. Czemu nie zgodzili się na Trzaskowskiego? No to jest właśnie przykład tej podwójnych standardów, tej hipokryzji i myślenie, że przejmą telewizję polską po to, żeby właśnie w ramach tej anteny telewizji polskiej puszczać te komisje śledcze, to myślę, że się srogo pomylą, bo jak Polacy zobaczą i już widzą to po pierwszych posiedzeniach komisji, że politycy Platformy Obywatelskiej tak naprawdę nie chcą niczego wyjaśnić, bo jakby chcieli coś wyjaśnić, to by zaczęli musieli się bić we własnej piersi, a wiemy doskonale, że oni nie planują na razie się bić we własne piersi, tylko tak jak pan premier Sasin powiedział, na razie podejmują działania, które mają na celu ustawić swoich ludzi na stanowiskach takich, które zagwarantują im sowite pensje. No takim koronnym przykładem jest teraz pani Bieńkowska.
Panie premierze, zróbmy tak, odbiorę telefon, bo słuchacz oczekuje i później panu premierowi dam możliwość ustosunkowania się także do powoływanych sejmowych komisji śledczych. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Serdecznie witam ojcze Piotrze, mówię, że z Francji i witam również serdecznie panów uczestniczących w tej debacie. Otóż obserwując tak, co się dzieje w naszym kraju, nasuwa się taki wniosek. Jeżeli ekipa obecna rządząca nie przestanie bezprawnie działać, nie licząc się kompletnie z nikim, ba, nawet ze swoimi wyborcami, elektoratem swoim, który został również oszukany, to przykro, ale nasuwa się taki wniosek, że może dojść do buntu narodu, do pewnego siłowego odebrania tego, co zostało przyjęte siłą, bo siła wywołuje siłę. I to może do tego dojść. Jeżeli chodzi o, co zaś dotyczy emigracji nielegalnej, więc trzeba powiedzieć, że Francja usuwa nielegalną emigrację. Oglądałem to w telewizji francuskiej, ba, nawet emigrantów, którzy są legalnie, ale mają konflikt z prawem, też są usuwani. Wobec tego, jakżeż może Bruksela narzucać coś zamiast usuwać, to prowokować jakiś kraj, chociażby nawet Polskę, do jakiejś nielegalności, wbrew własnemu porządkowi prawa. Jakżeż można do tego dopuścić? Jakżeż można się na to zgodzić? To jest wprost nie do pomyślenia. Także uważam, że obecna ekipa rządząca powinna zdać sobie sprawę z tego, do czego zmierza, do czego może sprowokować naród. Bo jeżeli na przykład słyszę ja wokół moich znajomych, że absolutnie trzeba upadnie ta Unia, że trzeba z niej wyjść, ja uważam troszeczkę inaczej. Nie tak wyjść z Unii, nie tak rozwiązać Unię, jak usunąć tych, którzy wbrew prawu tam się sterują. To jest tak samo jak w Polsce. Wbrew prawu i w sposób buńczucznie, śmiejąc się w nos wszystkim, dosłownie wszystkim. Tylko na to. Tylko tak jest rozwiązanie i to do tego może dojść.
Stawiamy kropkę. Szczęść Boże. Dziękuję panie Jerzy. Pozdrawiam panie premierze. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję panu Jerzemu za ten głos. Tutaj w trakcie wypowiedzi pana Jerzego z panem ministrem Śliwką właśnie mieliśmy uwagi, mówiąc, że trafił pan absolutnie w sedno. Absolutnie w sedno tego, co widzimy i to, co dzisiaj jest koniecznością. Czyli nie właśnie zniszczenie Unii Europejskiej, czy wyjście Polski z Unii Europejskiej, bo sam projekt opierał się na bardzo dobrych fundamentach. Twórcy Unii Europejskiej, politycy chrześcijańscy, którzy czerpali też właśnie z tego dorobku kulturalnego również, historycznego Europy. Chcieli zbudować taki związek państw europejskich, który wykluczy na przyszłość konflikty, wojny, które były zmorą Europy przez wiele wieków, jako obszar pewnej współpracy, dogadywania się, budowania kompromisów. Ta Unia została dzisiaj zastąpiona Unią zamordystyczną. Została dzisiaj zastąpiona Unią, która niestety, zamiast odwoływać się do tych dobrych tradycji europejskich, raczej odwołuje się do tych tradycji złych, no bo dzisiaj ta Unia staje się rzeczywiście jakąś nową formą, przepraszam za porównanie, ale ono się aż w jakiś sposób narzuca taką nową formą Związku Sowieckiego, gdzie też te republiki ponoć miały jakąś niezależność, mogły prowadzić własną politykę, a de facto były koloniami Moskwy. Tak dzisiaj Unia Europejska zmierza w kierunku takiego właśnie państwa, które będzie, w którym poszczególne narody, poszczególne państwa będą koloniami zależnymi od decyzji, które będą zapadały zupełnie gdzie indziej, w Brukseli, w Berlinie. Rzeczywiście trzeba tą Unię Europejską uzdrowić i te wybory, które przed nami w czerwcu tego roku, wybory do Parlamentu Europejskiego, dają szansę, aby polska reprezentacja w Parlamencie Europejskim była właśnie reprezentacją, która będzie to rozumieć i będzie na rzecz takiego uzdrowienia Unii Europejskiej pracować. Ja jestem przekonany, że znajdziemy bardzo wielu partnerów w Europie, bo dzisiaj Europa się budzi jednak, można powiedzieć, w wielu krajach europejskich. Ta świadomość tego, że Unia i Europa, co za tym idzie, weszła w jakiś ślepy zaułek. Ślepy zaułek, który doprowadzi nie tylko do rozpadu Unii Europejskiej, ale doprowadzi do jakichś wielkich konfliktów w Europie, czego chcielibyśmy przecież uniknąć, bo ta błędna polityka migracyjna chociażby do tego prowadzi. Błędna polityka gospodarcza, energetyczna, to wszystko powoduje, że Europa dzisiaj jest w wielkim kryzysie i aby z tego kryzysu mogła wyjść, to musi być zmiana w ogóle filozofii myślenia o Europie i zmiana ludzi, którzy dzisiaj odpowiadają za to, że Unia jest w tym miejscu, w którym jest. Do tego stanu Unię doprowadzili. Więc cieszę się z tego głosu, bo to pokazuje, że w Polakach jednak ta świadomość jest, że tak trzeba rzeczywiście dzisiaj tą politykę prowadzić. A jeśli pan, panie Jerzy, ma też takie niepokoje związane właśnie z tym, że ta polityka dzisiejszego rządu prowadzi do konfliktu, to tak, rzeczywiście tak jest, bo społeczeństwo ma prawo bronić się również przed polityką taką, która godzi w podstawowe interesy społeczeństwa, podstawowe interesy naszego narodu. Jeśli jest tam, będzie nam odbierana wolność, jeśli będzie prowadzona polityka, która w sposób oczywisty godzi w polski interes, to Polacy mają prawo przeciwko temu protestować. I nie pozbawiajmy się tego prawa do protestu, musimy protestować, bo inaczej stracimy to, co najważniejsze. I rzeczywiście dzisiaj bardzo wielu ludzi w Polsce może czuć się oszukanych. To jest też prawda. Wyborcy trzeciej drogi. Czy ktokolwiek z państwa, kto głosował na trzecią drogę, na PSL, na szczególnie na PSL, na Polskę 2050, czy głosował na Donalda Tuska? Czy głosował na rząd Tuska, na recydywę, można powiedzieć, z tego, co poznaliśmy na latach 2007-2005? Czy głosował za powrotem tak skompromitowanych postaci do polskiej polityki, jak Radosław Sikorski, jak Bartłomiej Sienkiewicz? Czy to było marzenie tych wyborców, którzy głosowali na trzecią drogę, która obiecywała jaką nową jakość polskiej polityce? Obiecywała, że będzie właśnie tą trzecią drogą, że będzie próbowała budować coś nowego Prawo i Sprawiedliwość, nie Platformę Obywatelską, ale coś nowego. Ale czy tym czymś nowym jest Donald Tusk jako premier, a ci politycy, o których powiedziałem, jako czołowi ministrowie w jego rządzie? Czy tą nową jakością jest marszałek Hołownia, który dzisiaj właściwie zachowuje się jak lokaj Tuska, jak ten, który realizuje tą politykę, brutalną politykę Tuska, rozprawy z opozycją, czego chociażby dowodem jest jego rola w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Czy to jest ta trzecia droga? Czy to jest ta nowa jakość w polskiej polityce? Tak, Polacy dzisiaj, ci wszyscy, którzy głosowali na trzecią drogę, mogą się czuć oszukani. I to jest bardzo niedobrze, jeśli dzisiaj zaledwie kilkanaście tygodni po wyborach parlamentarnych, że w Polsce jest tak wielu rozczarowanych ludzi, że tak wielu ludzi dzisiaj już widzi tak w krótkim okresie, że ta nowa władza to jest władza, która po pierwsze oszukała w naszej mierze swoich wyborców, że to jest władza, która dzisiaj żywi się właściwie tylko i wyłącznie jakąś polityczną zemstą, bo przecież te komisje śledcze, tu wrócę na chwilę do tego wątku, o którym przed chwilą pan minister Śliwka mówił, bo przecież te komisje śledcze, czym one mają być? Czy one mają być forum rzeczywiście wyjaśnienia jakichś spraw, które wymagają wyjaśnienia, czy mają być forum igrzysk, gdzie, na których każdy ma odegrać swoją rolę, czyli politycy Prawa i Sprawiedliwości mają odegrać rolę oskarżonych, a oskarżyciele z innej partii, z partii dzisiaj rządzących, mają właśnie mieć te role prokuratorskie, gdzie nie dopuszcza się do tego, aby przed tymi komisjami stanęli ludzie z innych opcji politycznych, z ich własnej opcji politycznej, które mieliby tutaj wiele do powiedzenia, bo odegrali w tych sprawach rolę. Chociażby właśnie pani marszałek Kidawa-Błońska, dlaczego nie może stanąć przed komisją do spraw wyjaśnienia tak zwanych wyborów korespondencyjnych? Przecież sama się publicznie chwaliła, że to ona zablokowała te wybory, że to ona odegrała tutaj kluczową rolę, że tak naprawdę chodziło w tej całej sprawie o to, aby to nie ona już była kandydatką na prezydenta w tych wyborach, bo było wiadomo, że te wybory sromotnie przegra i że chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby te wybory zablokować, żeby Platforma mogła wymienić kandydata, żeby to nie pani Kidawa-Błońska, pan Trzaskowski był tym kandydatem. Dlaczego dzisiaj Kidawa-Błońska i Trzaskowski nie mogą stanąć przed tą komisją, a bronią ich przed tym ich koledzy, którzy w tej komisji zasiadają z panem Jońskim na czele? To wszystko pokazuje, że tu nie chodzi o żadne wyjaśnienie spraw rzekomo niewyjaśnionych. Chodzi tylko i wyłącznie o igrzyska. Chodzi o to, żeby pognębić swoich politycznych konkurentów, a uwagę Polaków odwrócić od realnych problemów, które dzisiaj mają. A są to bardzo potężne, realne problemy. Kryzys energetyczny, który nie minął i za chwilę uderzy w Polaków wysokimi cenami prądu, bo tylko na pół roku, czyli za ten okres wyborczy, rządzący dzisiaj zamrozili ceny, a w drugiej połowie roku Polacy się zderzą z wysokimi cenami energii. Jestem pewien, że już nikt wtedy nie będzie próbował tego zatrzymać, a na pewno nie będą tego próbowali zatrzymać rządzący. Mamy wojnę na Ukrainie, która grozi nam, naszemu bezpieczeństwu militarnie. Mamy wielkie zagrożenia europejskie, właśnie niekontrolowany napływ nielegalnych emigrantów. Mamy próby likwidacji polskiej suwerenności. Mamy kwestie wyborczych obietnic dzisiaj rządzących, które nie mają zamiaru oni realizować. Mamy kwestie programów społecznych, które chcą likwidować, chociażby 13-14 emerytura. Zapowiedzi w tej sprawie już się pojawiają. Polacy mają o tym nie myśleć. Polacy mają mieć igrzyska w postaci komisji śledczych. I to jest również to wielkie oszustwo. Jeśli pan Jerzy mówi o tym, że Polacy, część Polaków, część wyborców również dzisiaj rządzących czuje się oszukanych, to właśnie to jest ten element, te komisje śledcze, pseudokomisje śledcze, to jest rzeczywiście element tego wielkiego oszustwa, które dzisiaj jest dla Polaków przygotowane.
Pan minister Śliwka, bardzo krótko, bo słuchacze
zdania a propos tego, co pan premier Sasin powiedział, jeżeli chodzi o komisję śledczą do spraw zbadania wyborów korespondencyjnych, sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia jakby wyraził swoje stanowisko w tym zakresie, nie uwzględnił zażalenia Najwyższej Izby Kontroli i utrzymał w mocy postanowienie o odmówienie wszczęcia śledztwa w sprawie wyborów w trybie korespondencyjnym. I warto o tym powiedzieć, że to jest akta sprawy i analizę tej sprawy została przekazana sędziemu z Justitii, który po przeanalizowaniu tego stwierdził, że odmawia wszczęcia postępowania i tym samym umarza to śledztwo, co doprowadziło do tego, że to orzeczenie stało się prawomocne. W związku z powyższym ta komisja jest tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić hucpę polityczną, ale tak jak powiedziałem, myślę, że politycy Platformy Obywatelskiej zakiwali się w tym i się bardzo, bardzo pomylą, bo już dziś widzimy, że posłowie, którzy są ze strony Platformy w tej komisji, nie wiedzą o czym mówią, po prostu walą na oślep i Polacy to zauważą.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Janusz Katowic, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy Panie Januszu.
Pozdrawiam księdza prowadzącego, od dłuższego czasu słucham radia. Mam 61 lat w marcu. Od zawsze byłem prawicowcem. I o co mi chodzi? Z całym szacunkiem do pana ministra i do audycji, która jest bardzo ciekawa, ale o co mi chodzi? Ciekawa jest właśnie dla nas, może 20-15 lat młodszych ludzi. Naprawdę, gdybym ja chciał dać przekaz, mam syna 31 lat, córkę 26. Jak 2 lata temu wybuchła wojna na Ukrainie i ona tam w mediach amerykańskich, amerykańskim w języku angielskim mówiła, Ja nawet byłem zwolennikiem tego. Wszystko się okazuje, że miała rację. O co mi chodzi? Cała dyskusja polega na tym, że tabyśmy się spotkali w gronie zwolenników i jeden drugiemu, tak, mamy rację. O co mi chodzi, bo chcę kończyć, nie chcę zajmować czasu cennego. Tu chodzi o to, żeby w końcu PiS zrozumiał, że trzeba skupić ludzi, którzy są nie za PiS-em, nie mnie, nie tych, którzy my razem o to walczymy albo się modlimy. A tu nie ma żadnej koncepcji. Jedno, a to samo. Energetyka, tamto. Ja to rozumiem. Nawet moje dzieci tego nie rozumieją. Szczęść Boże.
Dziękuję ślicznie. Pan minister Andrzej Śliwka, bardzo proszę, panie ministrze.
Ja bardzo dziękuję za ten głos i rzeczywiście po każdych wyborach jest taki moment na zastanowienie się i wyciągnięcie wniosków z kampanii wyborczych i tych zwycięskich, i tych niezwycięskich. Więc my jesteśmy na takim etapie, że rzeczywiście wyciągamy wnioski z kampanii wyborczej. Wsłuchujemy się w ramach cyklu spotkań z Polakami to, co Polacy widzieli w czasie tej kampanii wyborczej, co wymaga poprawienia. Ale też jesteśmy w tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Przed nami kolejne wybory, wybory samorządowe, przed nami wybory do Europarlamentu. I też widać taką dużą mobilizację ze strony osób, które na przykład w kampanii parlamentarnych nie były zaangażowane. Też patrząc na to, jak podejmuje działania Donald Tusk przez ostatnie 3 tygodnie, widzimy, że jest dużo osób, które dotychczas nie były tak bardzo mocno zaangażowane politycznie. No, mówią, ja miałem kilka takich spotkań w województwie warmińsko-mazurskim, które mi powiedziały, no nie były osoby zaangażowane politycznie, ale patrząc na to, jak zachowuje się pułkownik Sienkiewicz, Szymon Hołownia, Donald Tusk, zdecydują się, że przyjadą 11 stycznia o godzinie 16 przed polski Sejm, żeby zaprotestować przeciwko tym działaniu. Więc oczywiście jeszcze jest wiele pracy przed nami i nikt tego nie ukrywa, ale też widzę taki entuzjazm i myślę, że osoby, które dotychczas nie były zaangażowane, będą się angażowały. Także no, to jest duże zadanie dla parlamentarzystów. My oczywiście nie uchylamy się od tego, wręcz przeciwnie, zachęcamy, organizujemy spotkania, zachęcamy wszystkich, którzy dotychczas no, nie byli zaangażowani, żeby byli. Duża praca do wykonania również w social mediach, to też trzeba to powiedzieć wprost, żeby trafić do tej młodszej części społeczeństwa. Widać, że ta kampania wyborcza, ta kampania wyborcza pokazała to, że w ramach tej swojej działalności kampanijnej Platforma Obywatelska miała olbrzymie wsparcie z różnego rodzaju fundacji. To też jest element, który wymaga wyjaśnienia, jeżeli chodzi o finansowanie kampanii wyborczej, tej negatywnej względem Prawa i Sprawiedliwości. No ale przede wszystkim my musimy się skupić na takiej organicznej, pozytywnej pracy i to jest taki cel, który sobie postawiliśmy i staramy się właśnie go realizować.
Panie premierze, proszę.
Tak, jeszcze słowo tutaj i do pana Jerzego, tak, który przed chwilą...
Pan Janusz.
Pana Janusza, przepraszam, który przed chwilą dzwonił. My mamy świadomość tego, że jak trudno jest nam się rzeczywiście do wszystkich, do wszystkich, a szczególnie właśnie do tego młodszej części naszego społeczeństwa, jak się trudno jest tam skomunikować. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że bardzo dużo na ten temat rozmawiamy i mamy często bardzo podobne przemyślenia, jak te, które panie Januszu przed chwilą nam tutaj przekazywał. W naszych szeregach jest też bardzo wiele młodych ludzi. Mamy również młodych parlamentarzystów. No, pan minister Śliwka właśnie jest takim przykładem, 35 lat i jeszcze młodsi są również od niego w naszych szeregach, więc nie jesteśmy wbrew temu, jak próbuje się nam przedstawiać, tylko i wyłącznie partią starszego pokolenia. Chociaż nie ukrywam, że z dumą odnoszę się do naszej polityki, którą kierowaliśmy również do tej części naszego społeczeństwa, do seniorów, którzy przez wszystkie poprzednie, kolejne rządy byli zaniedbywani, pozostawiani gdzieś na uboczu zainteresowania, że to my byliśmy tymi, którzy rzeczywiście potrafili przełamać wreszcie tą niemoc, jeśli chodzi o wsparcie seniorów. I tutaj dorobek mamy ogromny, ale chcemy być partią wszystkich Polaków, w całym przekonaniu. przekroju, od ludzi młodych po seniorów. W 2015 roku zdobywaliśmy głosy ludzi młodych. Myślę, że jest to też tak, że ludzie młodzi często są buntowniczy, często chcieliby, żeby te dobre zmiany były jeszcze większe, jeszcze szybsze, jeszcze bardziej dostrzegane. Mają też często taką chęć właśnie głosowania przeciwko władzy. To w tych ostatnich wyborach unaoczniło się. Często to byli ludzie, którzy często głosowali w tych wyborach, ludzie, którzy nie pamiętali poprzednich rządów Donalda Tuska, bo przecież Donald Tusk przestał rządzić 9 lat temu. 8 lat naszych rządów i jeszcze rok rządu Ewy Kopacz. 9 lat. 9 lat temu dzisiejsi 18-latkowie mieli 9 lat. Chodzili do pierwszych klas szkół podstawowych. Myślę, że dzisiaj, że bardzo wiele z tych osób rzeczywiście mogło uwierzyć, że te nowe rządy, te rządy Tuska, Hołowni, Kosiniaka-Kamysza, Czarzastego, to będzie jakaś nowa jakość, jakiś ruch w dobrym kierunku. Myślę, że dzisiaj bardzo wielu tych ludzi przeżywa rozczarowanie, że dzisiaj patrząc na to, jak te rządy wyglądają, a naprawdę nie można się tutaj spodziewać w przyszłości niczego lepszego, przeżyje rozczarowanie i też w pewien sposób przewartościuje i to spojrzenie. A my oczywiście będziemy robić wszystko, żeby nie tylko zbudować ofertę dla wszystkich Polaków, również tych młodszych, tą ofertę programową, ale również znaleźć nowe formy komunikacji. Rzeczywiście będziemy w to dużo sił i środków w tej chwili inwestować, żeby te nowe formy komunikacji, nowe kanały komunikacyjne, jak to się mówi, z tymi wyborcami, z którymi dotychczas się skomunikować nie potrafiliśmy, żeby to zbudować.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy? Skąd telefon?
Natalia z Chicago.
Witamy Pani Natalio.
Tutaj obserwujemy sytuację. Ja i mąż głosowaliśmy oczywiście na Prawo i Sprawiedliwość i przyczyniamy się po prostu wspomagamy nasz kraj, jak tylko możemy, pomimo, że mieszkamy za granicą. Ale tutaj takie są... No jakoś tak ten nowy rząd, który łamie konstytucję i że tak powiem, no ktoś mógłby powiedzieć, że to jest wręcz zamach stanu. Jakoś prezydent nie wypowiada się nic nie robi w tej kwestii, żeby jeszcze coś zatrzymać. Przecież ma taką moc, mógłby rozwiązać parlament, właśnie oskarżyć ich o zamach stanu, tak jak oni traktują konstytucję i naszą wolność, ale ja nie mogę sobie przypomnieć, co dobrego zrobił ten prezydent dla Polski, oprócz tego, że wygłasza miłe i ciepłe przemówienia. Wydaje mi się, że coś jednak powinien zrobić, a tak się dzieje przez to, że ci ludzie, którzy teraz doszli do władzy, nigdy nie byli rozliczeni za swoje przestępstwa. A nawet za to, że nie zabezpieczyli prezydenta, który poleciał do Rosji o jego bezpieczeństwo. I tak się właśnie dzieje. I ci ludzie, którzy chcą dzisiaj przejść do władzy.
Dziękujemy Pani Natalio za ten głos zza oceanu. Często mówimy, że z daleka widać lepiej. Bardzo proszę panowie, kto do Pani Natalii?
Tak, to może ja zacznę. Pani Natalio, rzeczywiście ja rozumiem to, że państwo, pewnie też wielu naszych wyborców może mieć pretensje do nas, po pierwsze do nas, że mówię tutaj o politykach Prawa i Sprawiedliwości, że nie udało nam się tak wygrać znacząco tych wyborów, żeby móc sformować rząd i dalej kontynuować nasze rządy. Rzeczywiście nam się to nie udało. Wygraliśmy, można powiedzieć, te wybory w sensie takim, że jesteśmy tą partią, która zdobyła największy wynik. Niewiele tylko, jeśli chodzi o ilość głosów, gorszy niż w poprzednich wyborach, które dały nam zwycięstwo, ale mobilizacja drugiej strony niestety pozbawiła nas tej możliwości utworzenia rządu. Taką próbę podjęliśmy, ona była nieudana. I to rzeczywiście, można powiedzieć, czujemy jakby tą siłę, tą odpowiedzialność za to, co się stało. Chciałbym tutaj no jednak trochę obronić pana prezydenta, bo pan prezydent no może działać tylko w ramach swoich kompetencji konstytucyjnych, które ma. No może tym się różnimy od naszych konkurentów politycznych, że my jednak zawsze przestrzegaliśmy prawa i przestrzegaliśmy konstytucji. Wbrew temu, o co nas oskarżano, bo często nasi konkurenci polityczni biegali w koszulkach konstytucja, mówili o tym, że to prawo w Polsce jest łamane, że Polska jest krajem niepraworządnym, no dzisiaj pokazują, co to znaczy łamanie prawa i co to znaczy brak praworządności. My nigdy nie zdecydowaliśmy się na takie działania pozaprawne, pozakonstytucyjne i pan prezydent również stoi na straży konstytucji, na straży prawa i w ramach tego, co może, to tą swoją misję realizuje. Nie ma dzisiaj przesłanek do tego, aby rozwiązać parlament, więc nie można oczywiście tego też zrobić, bo no jeśli my mówimy o demokracji, jeśli mówimy o praworządności, no to traktujemy to rzeczywiście poważnie. Teraz, czy można było również zrobić więcej podczas naszych rządów, żeby spowodować, że ci ludzie nie wrócą do władzy? No pewnie można było zrobić więcej. Pewnie można było wcześniej chociażby powołać komisję do spraw zbadania wpływów rosyjskich, której działania zostały brutalnie przerwane w tej chwili przez większość parlamentarną. Odwołano ludzi, którzy pracowali w tej komisji. Ona mogła rzeczywiście wyeliminować Donalda Tuska i wielu polityków z tamtej strony ze sceny politycznej, ponieważ w oczywisty sposób są to politycy, którzy współpracowali bardzo mocno z Rosją, którzy przyczynili się do tego, że Władimirowi Putinowi umożliwiono agresję na Ukrainę, wywołanie wojny, wywołanie kryzysu, światowego kryzysu politycznego, militarnego i energetycznego. Za to ktoś odpowiada również w Polsce, więc bijąc się tutaj w piersi, można powiedzieć, pewnie mogliśmy zrobić więcej. Zrobiliśmy tyle, ile się udało. Natomiast w tej chwili rzeczywiście my nie możemy pójść drogą naszych konkurentów politycznych, czyli nie możemy dzisiaj eskalować łamania prawa i eskalować tych działań, które sieją w Polsce bezprawie, bo tak naprawdę niczym byśmy się od nich nie różnili wtedy. A my jednak chcemy pokazać, że również w ramach tych możliwości, które konstytucja nam daje, a daje nam bardzo dużo możliwości, daje nam możliwość, gwarantuje nam wolność zgromadzeń, gwarantuje nam wolność słowa. My musimy tymi metodami walczyć. Musimy walczyć tymi metodami, które są dla nas dostępne. My w politycy, w parlamencie, w mediach, w ten sposób, który jest zgodny z prawem, a ci Polacy, którzy chcą zaprotestować, właśnie wykorzystując chociażby wolność zgromadzeń, również tą wolność zgromadzeń wykorzystajmy 11 stycznia. Na bezprawie musimy odpowiedzieć właśnie w sposób taki, który będzie to bezprawie piętnował, ale będzie zgodny z prawem, zgodny z konstytucją, pokazujący, że są w Polsce politycy, którzy demokrację, wolność i jakieś metody w cywilizowanej walki politycznej szanują i ich przestrzegają.
Panie ministrze?
Szanowni państwo, znaczy ja również stanę w obronie pana prezydenta Andrzeja Dudy, który jasno i wyraźnie powiedział podczas swoich wystąpień dnia następnego po tym, jak Bartłomiej Sienkiewicz w sposób bezprawny, całkowicie bez poszanowania prawa, niezgodny z prawem, dokonał zamachu na polskie media, powiedział, że jest to anarchia, że za działania bezprawne ponosi się odpowiedzialność. Te stanowisko pana prezydenta było jasne, klarowne. Powiem więcej. Pan prezydent przecież zawetował ustawę okołobudżetową, w której było przeznaczone dla tej nowej platformerskiej telewizji polskiej blisko 3 miliardy złotych. Dziś już wiemy, jak ta telewizja wygląda. Jest pani, występuje w niej, w tej telewizji, w tej części informacyjnej, występuje jako autorytet pani Ochojska, która krytykuje i krytykowała polskich żołnierzy, polskich bohaterów, bo tak nazywam osoby, które strzegą naszej granicy. Opowiadała rzeczy niestworzone na temat polskich leśników. Dziś występuje jako autorytet. Dziś była informacja medialna, która mną wstrząsnęła, że osoba, która która jest skrajnie prorosyjska, występowała w mediach polskich. Były podawane informacje na bazie jej wpisów w środkach, w mediach społecznościowych. No to pokazuje, że ta nowa telewizja polska, te Neo TVP, które zostało przejęte, mam nadzieję tymczasowo, przez ludzi pułkownika Sienkiewicza, no jest skrajnie upolityczniona. I pan prezydent Andrzej Duda zawetował tą ustawę. A co do sukcesów pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo też było takie pytanie, że pan prezydent nic w tym zakresie nie zrobił, no to ja też stanowczo protestuję. Pamiętam o tym doskonale. Dzięki inicjatywie ustawodawczej pana prezydenta Andrzeja Dudy został obniżony wiek emerytalny. Dzięki działaniom pana prezydenta został utworzony Fundusz Medyczny, Narodowa Sieć Onkologiczna. To są te działania, które są warte przypomnienia i one pokazują, że odpowiedzialny rząd odpowiedzialnie współpracował z panem prezydentem, który jest osobą z olbrzymim mandatem społecznym. Jak politycy Platformy Obywatelskiej mówią, że posiadają mandat społeczny, to szczerze powiedziawszy, na nich zagłosowało blisko 1,5 miliona ludzi mniej niż na Prawo i Sprawiedliwość, a pan prezydent Andrzej Duda otrzymał 11 milionów głosów Polaków. Warto o tym pamiętać, że to jest także ten czas, bo pan premier Jacek Sasin mówił o tym, że czeka nas bardzo trudny czas, jest atak na parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, w sposób bezprawny chce się wygaszać mandaty panu ministrowi Kamińskiemu, panu posłowi Wąsikowi, są wrzutki lobbystyczne, jest atak na na media nieprzychylne rządowi Donalda Tuska. Ale także trzeba pamiętać to, co będzie się działo, co się działo i co będzie się działo, jakie metody względem świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego stosował rząd Donalda Tuska na czele z Donaldem Tuskiem i z Radosławem Sikorskim. I wiemy, w jaki sposób medialny ci ludzie są w stanie powiedzieć wszystko, znaczy w mediach są w stanie powiedzieć wszystko i myślę, że też w najbliższym czasie będą ataki na pana prezydenta Andrzeja Dudę i my musimy tutaj jako polscy patrioci także bronić pana prezydenta, ponieważ w ramach jego działalności pan prezydent zawsze stawał po stronie Polski, zawsze patrzył z perspektywy interesu polskiego i patrząc na to, co przed nami, to ja mam takie głębokie przekonanie, mówię to jako wyborca także pana prezydenta, że pan prezydent jest z nami, będzie z nami i te wszystkie działania, które Tusk podjął, również przez niego są krytycznie oceniane, to słyszeliśmy, ale także te działania, które są bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o zgodę na politykę migracyjną Unii Europejskiej. Słyszymy jasne weto ze strony pana prezydenta. Jeżeli chodzi o odejście od takiej polityki, która została zapoczątkowana przez pani premier Beaty Szydło, później kontynuowana przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana ministra Antoniego Macierewicza, pana ministra premiera Mariusza Błaszczaka, jeżeli chodzi o wzmacnianie i odbudowę polskiego wojska, to już dzisiaj wiemy o tym, że politycy Platformy Obywatelskiej będą się z tego wycofywali, z kontraktów, mówią, że trzeba je przeanalizować. Też mamy jasny sygnał ze strony pana prezydenta Andrzeja Dudy, który mówi o tym, że będzie stał na straży tego, żeby wspierać polskie wojsko, żeby wspierać polskie siły mundurowe, bo to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa. Myślę, że w najbliższym czasie będzie jeszcze wiele takich sytuacji, w których pan prezydent będzie musiał interweniować i to mówię nie tyle jako parlamentarzysta, polityk, ale przede wszystkim jako wyborca i obywatel, że liczę na to, a patrząc jak pan prezydent był zaangażowany w te ważne sprawy, jestem przekonany, że będziemy mogli liczyć na pana prezydenta.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo
witam? Się Robert ze Świętokrzyskiego.
Witamy, panie Robercie.
Co więcej o sobie przed zadaniem pytań, to no, jestem tutaj ze Świętokrzyskiego, mieszkam na wsi. Jestem wyborcą Prawa i Sprawiedliwości w minionych wyborach. Mam takie pytanie, to sporo pytań, bo bardzo szacowni goście, ciśnie się na usta, może spróbuję tak w dwóch ująć problemach, moje pytania czy troski. Pierwsze to w związku z zaistniałą sytuacją, nazwijmy to, nie boimy się powiedzieć, przejęcia mediów, czyli mocno ograniczonego dostępu do możliwości przekonywania nas, wyborców, jak tutaj szanowni goście widzą przyszłość tutaj sceny politycznej i przygotowania już do nadchodzących wyborów parlamentarnych, bo u nas na przykład w świętokrzyskim gminach wszędzie szykują się niestety podobne koalicje zachwyśnięte sukcesem wyborczym i obawiamy się, że w wielu naszych gminach tymczasowa władza też zostanie zmieniona. Czy mamy w tej sytuacji, czy panowie widzą jakieś szanse na takiego typowego, no typowej nazwijmy to walki politycznej, możliwości tej walki politycznej, przekonywania wyborców, docierania w jakiś sposób, przekonywania nas, wyborców do właśnie opcji, którą panowie reprezentują, aby uniknąć tej porażki też również w wyborach samorządowych, nie mając telewizji, tak mówię już kolokwialnie prosto. I drugie, czy należałoby się teraz obawiać w zaistniałej sytuacji bardziej kwestii ideologicznych, czy na przykład gospodarczych, jak panowie to widzą? Co tu jest trudniejsze dla nas do zniesienia teraz, kwestie ideologiczne, czy jakieś światopoglądowe przemycane przez nową władzę, czy bardziej tego, co dotyczy tak nas na co dzień, czyli kwestii gospodarczych? Bo wydaje się, że w tych gospodarczych, no myślę, że tutaj chyba wielkiej jakiejś rewolucji nowa władza nie zrobi, bo jak zauważamy, pozostawia dotychczasowe osiągnięcia te nazwijmy socjalne, próbując tutaj pomagać też nauczycielom. Także właśnie moim zdaniem bardziej obawiamy się kwestii światopoglądowych, ale nie wiem, czy mamy tutaj podobne zdanie. No i tutaj też pragnę zauważyć na koniec taką myśl, bo mówimy o większości rządzącej. Myślę, że warto sobie też powiedzieć, uświadomić, jaki jest nasz problem, mianowicie sumując głosy tych trzech partii, to mamy ponad 50%, więc my nie mamy do czynienia tylko z większością rządzącą, ale niestety z większością w społeczeństwie popierającą tą partię, te partie. Także tu jest, uważam, problem, który musimy jasno też wyartykułować. Dziękuję bardzo, słucham odpowiedzi.
Dziękuję, panie Robercie, pozdrawiamy świętokrzyskie. Pan premier Jacek Sasin, proszę bardzo.
Zacznę od tej ostatniej kwestii, którą pan Robert poruszył, tej większości. No to jest jednak złudne, bo my, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, w tych wyborach, jeśli chodzi o liczbę głosujących osób, to ta liczba była tylko naprawdę bardzo niewiele mniejsza od tej, która dała nam samodzielną większość 4 lata temu. Więc tutaj ważne jest to, którzy wyborcy się bardziej zmobilizują do wyborów. W tych wyborach, tych ostatnich wyborach, ta mobilizacja była niestety po stronie naszych konkurentów politycznych, a nasi wyborcy po prostu byli zniechęceni do tego, aby w tych wyborach uczestniczyć. Co, no można powiedzieć, w pewnym sensie ja nawet rozumiem, po 8 latach rządu zawsze jest pewne zmęczenie rządzącymi, prawda? I ono w tym przypadku mobilizowało naszych przeciwników, ludzi, którzy chcieli zagłosować na naszych konkurentów, a pamiętajmy jeszcze o tym oszustwie, o którym mówiłem kilkanaście minut temu. Ludzi, którzy zostali uwiedzeni niejako ideą trzeciej drogi, a nie często nie zdając sobie sprawy, że ta trzecia droga jest fikcją, a tak naprawdę głosując na trzecią drogę głosują na Tuska, czyli na jedną jednak z tych dwóch dróg, a nie jakąś mityczną trzecią drogę. Ważne jest, abyśmy w tych wyborach, najbliższych wyborach byli zmobilizowani, żeby wszyscy ci, którzy nie utożsamiają się z tą dzisiejszą władzą, którzy nie popierają tych metod, które ta władza stosuje, które ujawniła po wyborach. Nawet jeśli nie do końca zgadzają się z Prawem i Sprawiedliwością, nie do końca się utożsamiają z Prawem i Sprawiedliwością, to zdali sobie sprawę, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość jest tak naprawdę jedyną alternatywą dla tych rządzących i że warto na Prawo i Sprawiedliwość zagłosować, chociażby po to, żeby zachować pewną równowagę w państwie, żeby po tych wyborach, które przyniosły taki, a nie inny efekt, przyniosły rząd Tuska, przyniosły właśnie wszystko to, o czym mówimy w tych ostatnich tygodniach i pewnie jeszcze wiele złego w tych najbliższych tygodniach przyniosą, żeby ci rządzący nie mieli takiego poczucia, że wolno im wszystko, że jest społeczne przyzwolenie dla tego wszystkiego, co chcą robić, co robią, co zamierzają zrobić, dla łamania prawa, niszczenia wszystkich tych, którzy myślą inaczej. Ważne było, żeby właśnie w tych wyborach taki efekt uzyskać. I jeśli pan pyta, jak to zrobić, jak trafić, jak my, politycy Prawa i Sprawiedliwości, powinniśmy z tym przekazem trafić, to mogę powiedzieć tyle. Działanie w takim w sytuacji, kiedy jest gigantyczna przewaga drugiej strony w mediach, to nie jest dla nas coś nowego. Ja przypomnę rok 2015, wtedy praktycznie wszystkie główne media znajdowały się w rękach ówcześnie rządzących, ówczesnej koalicji PO-PSL. Telewizja publiczna niczym nie różniła się wtedy rzeczywiście od TVN24 i pomimo to udało nam się wtedy wygrać, korzystając rzeczywiście z mediów niezależnych, w tym z Radia Maryja, z telewizji Trwam, ale również innych niezależnych mediów, które dzisiaj są, powiedzmy sobie to też bardzo wyraźnie, o wiele mocniejsze niż były wtedy, więc ten dostęp dzisiaj przez te media jest znacznie większy niż wtedy. Mamy internet, mamy tu wiele do zrobienia, bo rzeczywiście w pewnym momencie zaczęliśmy w tym internecie przegrywać z naszymi konkurentami politycznymi. Mamy tego świadomość, dzisiaj bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby być obecnym w internecie, mieć atrakcyjny przekaz w tym internecie. Wiemy, że dzisiaj wielu młodych ludzi nie korzysta, nie słucha radia, nie ogląda telewizji, korzysta tak naprawdę tylko z internetu i w tym internecie musimy być mocniej obecni. Zawsze to, co było naszą mocną stroną i będzie również teraz mocną stroną, czyli bezpośrednie spotkania z wyborcami. Ruszamy w Polskę, ruszamy w teren i chcemy tych spotkań odbyć jak najwięcej. Nie tylko my, czyli nie tylko posłowie, ale również nasi kandydaci do sejmików, do rad powiatu, do rad gmin, kandydaci na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast będą się spotykać i będą mówić o tym, co proponujemy, więc ja się nie obawiam jakoś szczególnie tego, że my do Polaków nie dotrzemy. Ważne, żeby Polacy sobie uświadomili, że dzisiaj czas na to, aby pokazać rządzącym przynajmniej żółtą kartkę, czyli powiedzieć im, że nie wszystko jest w Polsce wolno i te wybory samorządowe taki efekt powinny również przynieść, bo wtedy możemy liczyć na opamiętanie, możemy liczyć na to, że oni troszeczkę jednak się opamiętają i zaczną no jednak realizować w Polsce prawo i realizować konstytucję.
Bardzo proszę, panie ministrze.
Kilka wątków, bo może zacznę od tego, o czym mówił pan premier Jacek Sasin, o tym oszustwie, które było, to znaczy trzecia droga tak naprawdę nie okazała się trzecią drogą. Wielu osób mówiło, że nie będzie głosował na Prawo i Sprawiedliwość, nie będzie głosował na Platformę Obywatelską, ale chcą czegoś nowego i zagłosują za trzecią drogą, właśnie jako tą partią środka, no ale to przypomina to, co miało miejsce w taką wypowiedź, która była bardzo powszechna po wyborach w 1947 roku, że urna wyborcza to magiczna szkatułka, wrzucasz Mikołajczyka, wychodzi Gomułka. No i ludzie głosowali na Kosiniaka-Kamysza, głosowali na Hołownię, jako tych, którzy mieli być tymi politykami centrowymi, którzy mieli balansować pomiędzy PiS-em a Platformą, a Kosiniak i Hołownia zapisali się do Platformy Obywatelskiej i realizują dokładnie to, co robi pułkownik Sienkiewicz, co robi Bodnar, co robią inni politycy Platformy Obywatelskiej na czele z Donaldem Tuskiem. Więc to też o tym trzeba mówić, to też pokazywać. I to też ja bardzo często słyszę. Ostatnio miałem spotkanie w Lubawie w powiecie iławskim, gdzie wprost usłyszałem od zawiedzionego wyborcy trzeciej drogi, który mówił, że głosował na trzecią drogę, bo liczył na to, że trzecia droga dojdzie do władzy z Prawem i Sprawiedliwością, a tu jest przyjęcie takiej bardzo radykalnej postawy, że będą realizowali tą misję rządzenia Polską z Platformą Obywatelską i Tuskiem, którego może, jak pan premier powiedział, że 18-latkowie czy 20-latkowie mogą nie pamiętać, ale 30, 40, 50-latkowie doskonale pamiętają spuściznę rządów Donalda Tuska. Ale co do samej polityki i tych zbliżających się wyborów samorządowych, To jest wiele spraw do zrobienia. No, na pewno trzeba porównywać to, co zostało zrealizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ja o tym mówiłem już w części radiowej, ale także w tej części naszej telewizyjnej. Olbrzymie wsparcie, które trafiło do naszych małych ojczyzn. Gdyby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, gdyby nie program inwestycji strategicznych, wiele inwestycji nigdy by nie miało miejsca w naszych małych ojczyznach. Rząd Donalda Tuska, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe nigdy nie zrealizowali takich inwestycji, które trafiały właśnie do małych społeczności lokalnych na modernizację dróg, na budowę dróg, budowę żłobków, budowę szkół, modernizację szkół, kwestie związane z inwestycjami w wodociągi, kanalizacje, wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, dla kół gospodyń wiejskich, no rekordowy program inwestycji strategicznych na modernizację zabytków. To nasze małe ojczyzny, ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, w powiecie iławskim, ostródzkim, braniewskim czy elbląskim, no to z miesiąca na miesiąc dane miejscowości piękniały właśnie dzięki temu, że samorządy mogły otrzymywać wsparcie ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości, a takiego wsparcia nie otrzymali ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy czy Polski 2050. I wprost to mówią nawet sympatycy PSL-u, którzy wójtowie, burmistrzowie, którzy wprost mówili, że takich środków nie było nigdy i otrzymywali je niezależnie od barw politycznych, bo my nie dzieliliśmy Polaków na to, czy dana gmina była bardziej sympatyzująca z Prawem i Sprawiedliwością, czy nie. Nam zależało na tym, żeby Polska się rozwijała w sposób zrównoważony. Bardzo ważne są wybory samorządowe. To też pan, który dzwonił z Świętokrzyskiego, poruszył wątek związany z zbliżającymi się wyborami. Oczywiście one na gruncie takim gminnym są bardziej lokalne, takie polityczne są bardziej wybory do sejmików województwa warmińsko-mazurskiego. My jako Prawo i Sprawiedliwość na pewno przygotujemy mocne listy osób sprawdzonych, osób, które będą pracowały, które zedrą kilka par butów właśnie po to, żeby trafić do wszystkich domów, żeby rozmawiać z Polkami, Polakami, ale także wykonają tam organiczną pracę w internecie. To jest bardzo ważne. Ta komunikacja przechodzi do internetu. Nie można o tym zapominać i trzeba o tym pamiętać, budować właśnie też swoją pozycję w social mediach. I ostatnie pytanie. Pan powiedział o tym, że wygląda na to, że politycy Platformy Obywatelskiej co dane nie zabiorą, a to, co obiecali, będą realizowali. Mówił pan o podwyżkach. No po pierwsze, ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Widać to dzisiaj, że już są takie wypuszczane baloniki Ryszard Petru, który mówi o tym, że trzeba 13 i 14 emeryturę zabrać. Politycy Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, że pewne propozycje Prawa i Sprawiedliwości, które były wsparciem dla seniorów, nie są dostatecznie efektywne. No to jest przygotowanie właśnie pod to, żeby wycofywać się z programów rządowych zrealizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Widać to na takich realnych działaniach. Zlikwidowano wakacje kredytowe. Zlikwidowano kredyt bezpieczny 2%, który ma zostać zastąpiony programem bańką z małą dostępnością i bardzo surowymi kryteriami. Słyszymy o tym, co mówiłem, o zapowiedzi likwidacji 13-14 emerytury. A jeżeli chodzi o realizację tych zobowiązań, no to już widzimy, dzisiaj obiecywali zamrożenie cen energii na cały rok, nie zrobili tego, nie uwzględnili przedsiębiorców. Obiecali kwotę wolną do 60 tysięcy, nie zrealizowali tego. Obiecali dobrowolny ZUS, a składka ZUS-owska rośnie. Nie zgadzam się również z tym, co pan powiedział odnośnie podwyżek. Przypominam to, powtarzam to jak mantrę. Pan minister Czarnek jest autorem podwyżek do 20% dla najsłabiej zarabiających nauczycieli. Nie pani Nowacka, tylko pan minister profesor Przemysław Czarnek. Tak samo, jeżeli chodzi o wsparcie dla żołnierzy i budżetówki, to pan premier Mariusz Błaszczak zabezpieczył środki na podwyżki dla żołnierzy. Warto o tym mówić też, jak państwo będziecie rozmawiali z swoimi sąsiadami, gdzie będą się pojawiały właśnie takie kłamliwe narracje, które narzuca ta nowa neo TVP wraz z TVN-em, że to Platforma Obywatelska daje podwyżki. To nieprawda. 3/4 składowej tej podwyżki zostało zabezpieczone przez polityków, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. bo widać to wyraźnie, że politycy Platformy Obywatelskiej nie mają skrupułów, żeby przypinać sobie ordery za nie swoje działanie. Widzieliśmy po tym, jak 1 stycznia reklamowali się, że to oni wprowadzili 800+. No to jest taki szczyt hipokryzji, szczyt kłamstwa. A co do pytania dotyczącego, co jest większym zagrożeniem, czy sprawy ideologiczne, czy gospodarcze, ja myślę, że jedno i drugie. Widzimy to dzisiaj doskonale, że to jest, to są naczynia powiązane. Przez kwestie ideologiczne również są dozowane środki finansowe w Komisji Europejskiej. Te zmiany, które są proponowane, zmiany traktatowe, które mają na celu właśnie przemycenie kwestii, które do tej pory nie były objęte kognicją Komisji Europejskiej czy szerzej Parlamentu Europejskiego, jak kwestie równościowe, no to one właśnie po to one, te kwestie zarówno ideologiczne, jak i gospodarcze idą razem, żeby doprowadzać do tego, że jeżeli będziecie przyjmowali tą wizję ideologiczną, którą narzuca Komisja Europejska, Unia Europejska, to wtedy będziecie dostawali środki finansowe. No, my się z tym modelem fundamentalnie zgadzamy. To Polacy w Polsce powinni decydować, jakie będą podejmowane działania zarówno w sprawach światopoglądowych, to w rękach Polaków powinny być te decyzje, a nie biurokratów, nie Niemiec, nie Francuzów. Nie pani czy pana, który nie ma nic do czynienia z Polską, nie został wybrany, nie ma władzy demokratycznej w Polsce. Przenoszenie tych kompetencji jest rzeczą błędną, jest skandaliczną, jest oddaniem części suwerenności. Na to Polacy w referendum przystępujący do Unii Europejskiej się nie zgadzali. I ja jako zwolennik Unii Europejskiej, ale zwolennik Unii Europejskiej w postaci Unii Narodów, takiej, która, do której wstępowaliśmy, o której święty Jan Paweł II mówił, że jest takim naturalnym miejscem Polski, bo Polska jest w sercu Europy. I patrząc to, co się dzieje teraz w Brukseli, no to jest zaprzeczenie tego, o czym mówili ojcowie Unii Europejskiej, ojcowie wspólnoty europejskiej. No myślę, że ci, którzy zakładali Unię Europejską, ci, którzy zakładali Wspólnotę Europejską, przewracają się w grobach, widząc to, co robią ich następcy, bo to nie ma nic wspólnego z pierwotnymi założeniami. Wspólnym rynkiem, w działaniach, które miały wzmocnić relacje między państwami poprzez stworzenie środowiska do konkurencyjnej, przyjaznej rywalizacji, a mającej na celu wzrost gospodarczy. Unia Europejska nie powstawała po to, żeby europejski biurokrata decydował o sprawach światopoglądowych w Polsce, bo od tego są Polacy i polski parlament.
Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo? Tak? Pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj mówi Maria Wieliczka. Mam takie dwa pytania do panów prowadzących. Otóż one odnoszą się do nocy 15 października minionego roku. Otóż pierwsze pytanie, króciutkie. Kto personalnie i na jakiej podstawie prawnej wydał decyzję, czy pozwolenie, czy jak to nazwać, na przedłużenie głosowania w lokalach wyborczych. Aż do rana w sumie, czyli do ostatniego głosującego. I z tego wynika następne pytanie. Ponieważ zostało przedłużone to głosowanie, więc kto personalnie i na jakiej podstawie prawnej nie przedłużył wtedy ciszy wyborczej? I to tyle. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam ojca prowadzącego oraz panów. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Mario. Panowie, bardzo proszę.
Pani Mario, no wybory w Polsce są organizowane i przeprowadzane przez Państwową Komisję Wyborczą. No i mogę powiedzieć, że to ta instytucja o tym decydowała. Nie potrafię powiedzieć dokładnie, kto oczywiście tę decyzję wydawał, bo to jest organ niepodległy rządowi. My jako ówczesny rząd, posłowie czy Prawo i Sprawiedliwość oczywiście nie mieliśmy żadnego wpływu na tę decyzję. Też uważamy, podobnie jak pani, mamy ogromne wątpliwości co do tego, czy tutaj ta prawidłowość głosowania została zachowana. Tych wątpliwości rzeczywiście jest znacznie więcej, chociażby tych dotyczących tak zwanej geografii wyborczej, czy tak powiem, wiem o tym, bo pokazywano mi chociażby to, że została stworzona specjalna aplikacja wyborcza na smartfony, taka, która kierowała zwolenników Platformy Obywatelskiej czy partii opozycyjnych w konkretne miejsca w Polsce, gdzie ta różnica pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a partiami opozycyjnymi, od której zależała los jednego czy dwóch mandatów w okręgach wyborczych, była niewielka. Stąd mieliśmy takie dziwne sytuacje, jak ogromną ilość głosujących w Sulejówku pod Warszawą, który należy do okręgu siedleckiego, mimo że graniczy z Warszawą, to jednak jest przypisany do okręgu siedleckiego i bardzo wielu głosujących z Warszawy, którzy przyjeżdżało tam, aby oddać głos właśnie w Sulejówku, co wszystko, wiele na to wskazuje, miało istotny wpływ na ilość mandatów w tym okręgu wyborczym. To są wszystko kwestie, które no, muszą być badane przy, jak również te kwestie właśnie niezachowania ciszy wyborczej, przedłużenia, tak dużego przedłużenia, bezprecedensowego można powiedzieć głosowania w tych wyborach. To wszystko zawsze jest przedmiotem badania przez Sąd Najwyższy, który w tej kwestii się wypowiada. Ja w żadnym wypadku nie chcę być zrozumiany, że w jakiś sposób podważam wynik wyborów. No on jest jaki jest. My go jako Prawo i Sprawiedliwość akceptujemy, nie podważamy w żadnym wypadku. Przyjmujemy ten wynik wyborczy, ale to też nie jest nasza rola, żeby orzekać w tej sprawie. Rzeczywiście mamy co do tego również, podobnie jak pani, duże wątpliwości.
Odbiorę telefon i pan minister Śliwka. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Sława z Indiany. Ja tak, no, nie słuchałam tak bardzo długo, ale właśnie jak ta pani ostatnio zadzwoniła, ja tak samo miałam podobne pytania jak ona i tak sobie pomyślałam, co by się stało, jakby ten Sąd Najwyższy 13, no, powiedział, że wybory były nieważne. Czy Prawo i Sprawiedliwość no, z Prawicą Zjednoczoną by wrócili do władzy? Czy, jak to by się stało? I właśnie mnie bardzo zaniepokoiło też, że tam właśnie pizza była dowożona. To ja myślę, że to nie było za darmo. I też słyszałam z różnych tych programów Republiki, że po prostu oni kopowali te pozwolenia na głosowanie i, no, i przyjeżdżali tu i tam. I po prostu to mnie tak bardzo zabolało, bo ja zawsze, no, po prostu Prawo i Sprawiedliwość ze Prawicą Zjednoczoną otulam modlitwą i zawsze uważam, że oni po prostu nie byli idealni jak Pan Jezus, ale po prostu robili wszystko to, co najlepsze. I bardzo mi jest smutno i tak się staram mieć niby taką nadzieję optymizmu, ale jak widzę tych lewaków, to mnie no, serce się kraje. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Kolejny głos poza granic ojczyzny, pan minister Śliwka, bardzo proszę.
Ja bardzo dziękuję za te dwa pytania, bo one są bardzo podobne do siebie. Warto powiedzieć o tym, że to właśnie Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyborów. I jeżeli chodzi o referendum, Sąd Najwyższy stwierdził ważność tego referendum. I myślę, że to taka ciekawostka, ale w najbliższym czasie pewnie będzie to wielokrotnie w obiegu medialnym. Właściwą izbą do stwierdzenia ważności wyborów jest zarówno tych parlamentarnych, prezydenckich, jak i referendum, jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, czyli ta izba, która stwierdziła, że wygaszenie mandatów pana posła Kamińskiego i posła Wąsika przez marszałka Sejmu było niezgodne z prawem, ponieważ po pierwsze pan marszałek nie zastosował właściwej procedury, po drugie został zastosowany skutecznie akt łaski przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, więc to, no, mamy do czynienia z taką olbrzymią hipokryzją ze strony koalicji 13 grudnia, koalicji partii, które obecnie rządzą Polską, że kiedy im wygodne, to uznają, że Sąd Najwyższy coś stwierdził i się z tym zgadzają, jeżeli jest po ich myśli, a jeżeli nie jest po ich myśli, to wtedy kwestionują sąd i mówią, że ten sąd nie jest sądem. No, Sąd Najwyższy jest legalnym sądem w Polsce i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Oczywiście można dyskutować z orzeczeniami sądu, to nie jest Pismo Święte, to nie są rzeczy święte. Oczywiście można z tym dyskutować, ale należy respektować i o tym warto pamiętać. Co do sytuacji, w której Sąd Najwyższy stwierdziłby, że wybory byłyby nieważne, odbyłyby się nowe wybory. I o tym jasno mówi Konstytucja i o tym mówi jasno Kodeks Wyborczy. Ale patrząc na te działania, które były w kampanii wyborczej, czyli o tym, co pan premier Sasin mówił, czyli o tej turystyce wyborczej. Sama ta turystyka nie jest niezgodna z konstytucją, bo oczywiście z konstytucją, kodeksem wyborczym, bo każdy może oczywiście pobrać zaświadczenie i zagłosować w danej części kraju. No ale to trzeba wziąć pod uwagę to, że to nie były działania incydentalne, tylko to były działania zorganizowane. Widzieliśmy to w ramach tego, że były nawet zorganizowane środki transportu. No to wymaga oczywiście wyjaśnienia, refleksji, ale tak jak mi się wydaje jako radcy prawnemu, no nie jest to przesłanka do stwierdzenia nieważności wyborów. Niemniej jednak trzeba sobie zadać takie pytanie, czy takie działania są działaniami pożądanymi i czy takie działania powinny być standardem. No po to mamy ordynację wyborczą, kodeks wyborczy w taki sposób sformułowane, że jest 41 okręgów wyborczych i osoby, które są wpisane w danym rejestrze wyborczym, powinny co do zasady głosować tam, gdzie będą mieli swoich przedstawicieli, czyli osoby, z którymi są związani. Myślę, ojcze redaktorze, szanowni państwo, że to też jest taki postulat de lege ferenda na przyszłość w tej kadencji Sejmu. Myślę, że będziemy wielokrotnie rozmawiali o ordynacjach wyborczych, ordynacji wyborczej i warto się zastanowić nad jakimś planem naprawczym w tym zakresie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Takie pytanie, kogo witamy, skąd telefon? Przedstawmy się.
Z Wrocławia, Iwona się kłania z Wrocławia.
Bardzo proszę.
Mam takie pytanie i może to nie tylko chodzi o wybory, natomiast wybory zaczęły zniżkować tylko wtedy, kiedy przyjechali cudzoziemcy i ludzie po prostu stojąc w kolejkach czuli się, czy do lekarza, czy gdziekolwiek, Polacy się stali pod grupą we własnym kraju i to zaważyło. I jeżeli nic nie zrobicie, żeby znowu godność Polaka we własnym kraju była godna, no to będzie tak jak będzie, bo wśród młodzieży i tak dalej. Nie może tak być, że w szkole uczeń z zagranicy daje pustą kartkę i dostaje trójkę, bo on musi zaliczyć, a dziecko polskie źle obliczyło, dostaje lufę. Nie może tak być, że dziecko polskie na CITO 3-2 lata czeka w kolejce, a tamci przyjeżdżają i są leczeni na CITO i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wymieniała, bo to jest dla mnie drażliwy bardzo temat. Natomiast mówię, jak widziałam, no mówię, to już jest, to narasta przez te dwa lata, ale jakie były polowania na dzieci polskie, bo nie mają legitymacji szkolnej, a wszyscy jeździli za darmo, to normalnie nóż się otwierał w kieszeni. I to powodowało to, że powstało to, jak powstało. A młodzież chodząca do szkoły, na studia i tak dalej, gdzie wszyscy mają problemy, no zrobiło to, co zrobiło. I niestety nawet rozmowy z dziećmi w domu nie pomagały tylko dlatego, że one miały świat. Mówi, mamo, nie chodzisz na studia, nie widzisz, co się teraz dzieje, nie widzisz, co się w szkole. Specjalnie poprzyjeżdżali do czwartych klas, żeby o komputery pozostawać i tak dalej, i tak dalej. Można po prostu listę z tego robić. I mówię, jeżeli nie zadbacie, to marne szanse, żeby cokolwiek się zmieniło. Szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiam pani Iwono. Tak jest. Przekazuję głos naszym gościom, pan minister Andrzej Śliwka. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja rozumiem te emocje, bo ja często słyszałem podobne historie. Oczywiście każda z tych historii wymaga wyjaśnienia i nie może być oczywiście takiej sytuacji, żeby ktoś w polskiej szkole, w przychodni był traktowany na warunkach specjalnych. Każdy obywatel w Polsce jest równy i to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, a głównym zadaniem i głównym celem jest to, żeby te działania, które zostały są podejmowane, czy w polskiej szkole, czy w innych instytucjach, takich jak chociażby ośrodki zdrowia, szpitale, no żeby tam było przestrzegane prawo. I co do tego w ogóle nie mam żadnych wątpliwości. Jeżeli dochodziło do takiej sytuacji, ja mogę poprosić panią, że jeżeli ma konkretne informacje, to chętnie, żeby się do mnie zgłosiła, ja podejmę w tym zakresie interwencję, zapytanie, bo szczerze powiedziawszy, nie ma znaczenia kwestie narodowościowe. Bardziej istotne jest podejście do prawa i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Czy to dotyczy sytuacji w szkole, czy to dotyczy sytuacji w ośrodku zdrowia. No takie działania, jeżeli one rzeczywiście miały miejsce, nie powinny mieć miejsca. I ja też apeluję, że w sytuacji takich nieprawidłowości warto, jeżeli chodzi o jednostki publiczne, zgłaszać to do właściwych organów, informować o takich rzeczach, ponieważ zostawić ślad, który by przy ewentualnych interwencjach był zawsze takim materiałem umożliwiającym dalsze działania.
Panie premierze, bardzo proszę.
Tak, jeszcze dwa słowa, może uzupełnię tutaj wypowiedź pana ministra sprzed chwili. Ja myślę, że tak. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, wszyscy stanęliśmy w obliczu wydarzeń, no, które były absolutnie nadzwyczajne. Wszystkich nas one zaskoczyły, można powiedzieć, postawiły w nowej sytuacji. Chcieliśmy pomóc. Jako Polacy tutaj rzeczywiście można powiedzieć, stanęliśmy na tej wysokości zadania ponad nawet to, co chyba było od nas oczekiwane. I powiem tak, no, nie uniknęliśmy też błędów. Nie uniknęliśmy błędów i to trzeba sobie też wyraźnie powiedzieć. W tej chęci pomocy się zagalopowaliśmy, tak można powiedzieć, w pewnym momencie i rzeczywiście w którymś momencie musieliśmy sobie odpowiedzieć, czy to jest polityka w 100% właściwa, czy nie. Wyciągnęliśmy z tego wnioski, bo chociażby kwestia, która wszystkich nas dotyka, szczególnie rolników, kwestia importu ukraińskiego zboża, to był też taki moment, kiedy musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co dla nas, jako dla Polaków i polskiego rządu jest priorytetem. Czy priorytetem jest wsparcie dla sąsiedniego kraju i sąsiedniego narodu, czy priorytetem jest jednak interes Polski, Polaków. I myślę, że jako Prawo i Sprawiedliwość i wtedy rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, właściwą odpowiedź na to pytanie znaleźliśmy. A tą właściwą odpowiedzią było jednak to, że pomagajmy, ale dbajmy przede wszystkim o Polaków, polski interes, bo od tego jesteśmy polskim rządem, żeby ten polski interes dbać. I tutaj wiele z tych spraw, o których pani przed chwilą mówiła, zostało skorygowanych. Rzeczywiście pewne decyzje zostały tutaj skorygowane. Jak mówię, nie chcę tłumaczyć tutaj się, nie chcę jakby tutaj w jakiś sposób wchodzić głębiej w te tłumaczenia, ale chcę też powiedzieć jedno, no, że ta sytuacja, która nas wszystkich postawiła wobec tego typu wydarzeń, które miały wówczas miejsce i mają w dalszym ciągu na Ukrainie, no też jakby wymagała wypracowania jakiegoś modelu. W wypracowaniu tego modelu były te błędy, ale myślę, że dzisiaj jesteśmy mądrzejsi i dzisiaj jako politycy, którzy już nie rządzą, bo tak powiem, no jesteśmy w tej chwili opozycją, wiedzielibyśmy, gdybyśmy dzisiaj rządzili, jak te sprawy poprowadzić dobrze.
5 minut do zakończenia naszego spotkania, po 2,5 minuty słowa podsumowania, pan minister Andrzej Śliwka, bardzo proszę.
Ja może jeszcze nawiążę do tego, co na samym końcu powiedział pan premier, bo na takiej niwie politycznej, oczywiście w interesie każdego Polaka jest to, żeby Ukraina wygrała z Rosją, bo jeśli Ukraina padnie, to będziemy mieli Rosję na całej długości długości naszej wschodniej granicy, ale też w naszym interesie jest tłumaczyć naszym sąsiadom, Ukraińcom, że mają w nas sojuszników, a nie frajerów. I te działania, które oczekujemy, żeby były podejmowane, były właśnie na takim modelu podejmowane i to stoi poza jakimkolwiek sporem. I myślę, że tutaj jest ogólny konsensus po prawej stronie sceny politycznej. Co do podsumowania, wydaje mi się, ojcze redaktorze, że czeka nas bardzo, szanowni państwo, czeka nas bardzo trudny rok, czeka nas wiele perturbacji. Rząd Donalda Tuska pokazał, że nie zatrzyma się przed niczym, żeby objąć pełnię władzy w Polsce. Pokazali w sposób jasny, że nie respektują przepisów prawa, nie respektują konstytucji. Są w stanie na podstawie uchwał, rozporządzeń podejmować działania bez poszanowania ustaw i konstytucji. Nie szanują suwerennych danych organów konstytucyjnych, no to wymaga od nas naprawdę ciężkiej organicznej pracy, mówię o politykach Prawa i Sprawiedliwości i to możemy zadeklarować, że będziemy bardzo ciężko pracować, żeby Donald Tusk i jego koledzy, koleżanki nie doprowadzili do tego, że najważniejsze decyzje w Polsce nie będą podejmowane właśnie w Polsce, tylko w Brukseli czy Berlinie. Dlatego też prosimy państwa o wsparcie. Prosimy o to, żeby także podjąć te działania w ramach tego zaangażowania. Pierwsze takie większe spotkanie, taki protest, który jest organizowany, protest wolnych Polaków, już w najbliższy czwartek o godzinie 16, czyli 11 stycznia przed polskim Sejmem. Mam nadzieję, że się spotkamy. Wspólnie z panem premierem Jackiem Sasinem tam będziemy. Zachęcamy wszystkich.
Telewizja Trwam także tam będzie.
Zachęcamy wszystkich, którzy są zainteresowani, żeby pojechać do zgłaszania się do biur poselskich polityków Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście zachęcamy także wszystkich w ramach, jeżeli jest taka ich wola, do samodzielnego przyjazdu, ale zachęcamy do tego, żeby było nas dużo, żebyśmy pokazali, że jest nas dużo, bo telewizja Trwam i Radio Maryja już raz pokazała Donaldowi Tuskowi, że jest w stanie się zorganizować i wtedy Donald Tusk uległ i mogę powiedzieć, że tylko siła, ale taka pozytywna Polaków, nie mówię o w żaden sposób o jakiejś przemocy, pokazanie tej siły wspólnej jest gwarancją tego, że pokonamy tą błędną politykę Donalda Tuska i całej koalicji 13 grudnia.
Panie premierze.
Ja cieszę się, że pan minister jednak zakończył tak optymistycznie, bo ten początek wypowiedzi był taki pesymistyczny. Ja chciałem w kontrze do tego, bo rzeczywiście, jak mówimy dzisiaj o perspektywach Polski, no to rzeczywiście, to można powiedzieć po tych doświadczeniach ostatniego niespełna miesiąca tych rządów, no wygląda to ponuro, prawda? Czy wygląda tak, że ten najbliższy czas będzie, najbliższy rok będzie rokiem bardzo trudnym. Ale z drugiej strony mogę powiedzieć tak, trudności hartują po pierwsze, a po drugie mobilizują. I jestem przekonany, że to wszystko, co się dzieje, zmobilizuje tych wszystkich Polaków, którzy nie zgadzają się z tym, żeby Polska była wpychana w jakieś ramy dyktatury, żeby, tak jak powiedziała tutaj jedna z naszych słuchaczek czy słuchaczy, żeby odbywał się w Polsce zamach stanu, taki zamach antykonstytucyjny, zamach stanu i że będzie ta mobilizacja i przede wszystkim ona będzie i w tej manifestacji, o której dzisiaj kilkakrotnie mówiliśmy 11 stycznia, ale przede wszystkim, że ta mobilizacja będzie w tych wyborach, które przed nami, i samorządowych, i europarlamentarnych, bo tak jak powiedział minister Andrzej Śliwka, Donald Tusk rozumie tylko siłę i zrozumie tą siłę kartki wyborczej Polaków. Jeśli Polacy pójdą, zagłosują gremialnie za Prawem i Sprawiedliwością, to dadzą sygnał rządzącym, że nie tędy droga, że się zagalopowali, że powinni jednak wrócić do uprawiania cywilizowanej polityki, a nie polityki zbójeckiej, którą dzisiaj uprawiają. Jestem przekonany, że możemy to wspólnie osiągnąć, że to będzie właśnie taki rok również, gdzie te kolejne wybory, które w tym roku się odbędą, zatamują to, co dzisiaj się dzieje i będą początkiem również odwrotu od tych rządów, które dzisiaj wpychają Polskę rzeczywiście i Polaków w taki obszar bardzo złych myśli co do przyszłości, co do tego, co czeka naszą ojczyznę w tych trudnych czasach, bo jesteśmy w trudnych czasach, czasach niepokoju, w czasach wojen, zamętu światowego i ważne, żebyśmy przez ten okres przeszli suchą stopą, a żebyśmy przeszli przez ten okres suchą stopą, to Polska musi być dobrze rządzona i myślę, że wspólnie właśnie możemy to osiągnąć. Bardzo dziękuję Państwu za tą możliwość rozmowy ojcu redaktorowi tutaj, ojcu dyrektorowi Rydzykowi, Tadeuszowi Rydzykowi za możliwość bycia tutaj w audycji i na tych, można powiedzieć, falach wolnych mediów, co już dzisiaj w Polsce jest ewenementem, na tych wolnych falach mediowych porozmawiać z Polakami. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Co czeka Polskę pod rządami sejmowej większości? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. W studiu Radia Maryja rozmawialiśmy z panem premierem Jackiem Sasinem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, byłym wicepremierem i ministrem aktywów państwowych. Dziękuję, panie ministrze.
Bardzo dziękuję, z panem Bogiem.
I z panem ministrem Andrzejem Śliwką, posłem Prawa i Sprawiedliwości, byłym wiceministrem aktywów państwowych. Dziękuję serdecznie, panie ministrze.
Dziękuję, z panem Bogiem. Dobrej nocy.
Dobrej nocy.
Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Drodzy państwo, pilnujmy Polski. 31 minut po godzinie 23.